Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Drodzy Państwo, dziś rozmowa niedokończona z parafii świętego Marcina w Poznaniu. Prosimy na antenę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Dziś wieczorem z Poznania tym razem, drodzy Państwo, jesteśmy z całą rodziną Radia Maryja, która tutaj się modliła na mszy świętej w parafii świętego Marcina, przy której teraz się znajdujemy, i z naszymi słuchaczami przy radioodbiornikach i telewizorach, jak ufamy. Ta modlitwa odbywała się. A teraz, drodzy Państwo, rozmowy niedokończone z parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Poznaniu i temat naszych rozmów: święty Marcin w naszym Poznaniu. O co chodzi? O tym nam będą tutaj wszystko wyjaśniać nasi rozmówcy, nie mówię goście, bo gospodarze tego miejsca, mianowicie ksiądz Antoni Krupczyński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Poznaniu, czyli tutaj, gdzie jesteśmy. Księże proboszczu, witamy na antenie Radia Maryja.
Zapłać szczęść Boże. Witam i pozdrawiam wszystkich w parafii świętego Marcina.
I tak idąc po kolei, tutaj po mojej stronie też obok księdza proboszcza siedzi pan Emilian Prałat, dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dlaczego Adam Mickiewicz tutaj z nami jest i dyrektor tego muzeum, to też dowiemy się w czasie naszego programu. A my, drodzy Państwo, bądźcie z nami do końca, bo warto. Są z nami dwie siostry zakonne również. Siostra Małgorzata Knut, sercanka, Urszulanka Serca Jezusa Konającego, przepraszam bardzo.
Tak? Szczęść Boże.
Siostra Małgorzata zajmuje się świetlicą terapeutyczną. Prowadzi te świetlice tutaj przy tej parafii, tak, siostro?
Świetlice. Jesteśmy placówką Caritas. I pozdrawiam Oratorium Tęcza i Oratorium Metanoia.
Pięknie. I siostra Małgorzata Laskowska, również Urszulanka Serca Jezusa Konającego.
Witam. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, całą moją rodzinę zakonną, a tak w sposób szczególny moich podopiecznych, bo na pewno słuchają teraz Radia Maryja.
A siostra Małgorzata myśli tutaj o bezdomnych.
Tak, posługuje w jadłodajni w Poznaniu przy ulicy Taczaka.
Dla bezdomnych to jadłodania jest, tak jest. I jest z nami również pan Bartłomiej Michalak. Panie Bartłomieju, witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Jest pan studentem prawa tutaj w Poznaniu.
Tak, tak. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza studiuję prawo, drugi rok.
I pasjonatem historii również jest pan.
Tak, interesuję się historią, w szczególności historią parafii świętego Marcina.
A więc to jest, drodzy Państwo, nasz skład na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Święty Marcin w naszym Poznaniu. I od razu pytam się księdza proboszcza. Księże proboszczu, ksiądz Antoni Krupczyński. Słuchałem dzisiaj kazania księdza arcybiskupa, tutaj naszego pasterza. Nam mówił pięknie o postaci świętego Marcina. Bardzo szeroko nam opisał tę postać, jego życiorys. I słuchając uważnie, nie wyłapałem jednego wątku, a słuchałem uważnie. Święty Marcin według homilii nie był w Poznaniu. Czy to prawda, że nie był w Poznaniu, czy był w Poznaniu święty Marcin?
Odpowiem na to pytanie ojca takim wydarzeniem, które miało miejsce zupełnie niedawno, bo w minioną sobotę odwiedził mnie kolega z Krakowa, kapłan. No i mówię, no to przyjedź, to zjemy rogala świętomarcińskiego. I pobiegłem do jednej z cukierni zakupić te rogale. Kupując, pytam panie, czy wiedzą, jakie jest historia, geneza rogali świętomarcińskich. No i oczywiście jedna z pań odpowiada, proszę pana, oczywiście, że wiem, jestem przecież poznanianką. Rogale świętomarcińskie kojarzą się w całej Polsce z Poznaniem. To już jest taki symbol Poznania. My to słucham panią, jaka jest ta historia rogali. Święty Marcin kazał biednym upiec rogale.
Kiedy był w Poznaniu?
No i właśnie, to kiedy to było? Mówię, no bo święty Marcin, o ile dobrze pamiętam, to jest średniowiecze, wiek IV. I troszeczkę się pani zastanowiła i mówi, pani co, jestem proboszczem parafii świętego Marcina, tu niedaleko, lekko pod górkę, święty Marcin, ulica Święty Marcin 13 i przy kościele mamy bardzo piękną wystawę, historię parafii i na jednej z plansz jest umieszczona historia pochodzenia rogali świętomarcińskich, która jest ściśle związana z tą właśnie parafią, wiek XIX, ówczesny proboszcz, ksiądz Jan Lewicki, wystosował taki apel do parafian, ażeby coś upiekli, coś zrobili dla biednych. I no tak powstała historia świętorogali. Natomiast sam święty Marcin, jako postać historyczna, jako święty, pewnie nie przemierzał przez Poznań. Natomiast my od wielu, wielu lat świętego Marcina, jego duchowość staramy się propagować i pokazywać, jaka ma wielkie znaczenie ten wielki święty, by on się nam nie kojarzył tylko i wyłącznie z rogalami.
Skąd w takim razie taki wielki kult świętego Marcina tutaj w Poznaniu? Nie wiem, może patrzę na pana Bartłomieja teraz, naszego eksperta z historii, ksiądz proboszcz, bo tu mamy takich dwóch, myślę, osoby, które nam
powie.
Skąd Poznań tak kocha świętego Marcina?
No, Poznań jest nierozłącznie związany z parafią świętego Marcina, która istnieje już od czasów lokacji miasta w 1253 przez Przemysła I, a nawet często zwraca się uwagę, że mogła już istnieć nawet w XI wieku, tak twierdził ksiądz profesor Józef Nowakowski. Niektórzy cofają to bardziej w przód, że może w XIII, XIV wieku parafia powstała, inni właśnie w XI. Też nie wiemy do końca, gdzie dokładnie znajdował się pierwszy kościół świętego Marcina, gdyż pierwsze ślady archeologiczne, które odkryto w okolicach kościoła, pochodzą z XIV-XV wieku. Natomiast też nie wiemy, czy pierwszy kościół był drewniany, czy murowany, ale wiemy, że parafia już tutaj od stuleci się znajduje w Poznaniu i miała już tysiące parafian, wielu bardzo zasłużonych. Parafianami tutejszej parafii byli choćby Hipolit Cegielski czy Edmund Kalier. Spoczęli na cmentarzu parafii przy ulicy Towarowej.
Czyli tutaj pan Bartłomiej nam mówi, że innymi słowy, że ponieważ ta parafia jest tak starożytna, że narzuciła niejako, złe słowo narzuciła, ale ukierunkowała duchowość Poznania, tak? Ku świętemu Marcinowi, księdze proboszczu, że tak to można...
Niewątpliwie tak. Wiele osób jest związanych z tą wspólnotą. Może dzisiaj nie fizycznie, ale duchowo na pewno, ponieważ w tym kościele przyjęła chrzest święty i często spotykam się właśnie, nawet dzisiaj ktoś był, że tu w tej parafii byłam chrzczona, a tu w tej parafii moja mama brała ślub. I jedna z takich wielkich postaci współczesnych, która przyjęła sakrament chrztu świętego w tym kościele, to służebnica Boża dr Wanda Błeńska.
Skoro ty mowa, to też z tej parafii wywodzi się kilku świętych, błogosławionych męczenników, tak? Czy wywodzi się, czy pracowali tutaj? No różne są te koneksje, tak. Ale to też warto zauważyć, skoro już o parafii mówimy.
Wspominaliśmy ich w czasie mszy świętej, dwóch błogosławionych z poznańskiej piątki oratorium, ksiądz Laskowski, ksiądz Józef Kut, który był wikariuszem tutaj. Oni też tutaj mieli związek z tą wspólnotą parafialną. Nawet zakrystianin, który tutaj posługiwał w 1940 roku, błogosławiony brat Grzegorz Frąckowiak, ksiądz Marian Górecki, który pochodził z parafii świętego Marcina. To są ci, którzy są wskazani przez Kościół oficjalnie, wyniesieni na ołtarze, ale z pewnością wiele osób, które przyjęło życie Boże w tym kościele, też cieszy się chwałą nieba i dzisiaj.
Święty Marcin w naszym Poznaniu jest obecny właśnie poprzez te parafie, tak możemy powiedzieć, właśnie parafie świętych, parafie zwykłych też ludzi dzisiaj żyjących, która ta duchowość właśnie wchodzi w Poznań. Kiedy po mszy świętej dzisiaj odmawialiśmy modlitwę, którą tutaj codziennie odmawiacie po każdej mszy świętej, właśnie ten zwrot jest tam użyty. Święty Marcinie w naszym Poznaniu. Temat naszej audycji jest wzięty, naszych rozmów, z tej właśnie modlitwy. I tam jest taka gra słów w tej modlitwie. To widać na slajdzie, który był na ekranie w kościele wyświetlony osobom, aby się modlić wspólnie. Tego nie słychać, kiedy się modlimy oczywiście. Ale to jest bardzo inspirująca ta modlitwa i ta gra słów, księże proboszczu.
Tak, ja przypomnę może, że cała modlitwa brzmi: Święty Marcinie, stór nasz patronie, pocieszycielu strapionych i odważnych w wierze w naszym Poznaniu. I to w naszym Poznaniu, to słowo Poznaniu, ono ma taki wymiar przede wszystkim ten nadprzyrodzony. W Poznaniu mojego wnętrza, mojego życia wewnętrznego, bo to jest właśnie istotne, że święty Marcin często dzisiaj troszeczkę chce być postrzegany, przynajmniej przez niektórych, również medialnie trochę tak jest postrzegalny, jako taki filantrop tylko i wyłącznie, no bo kojarzy się z płaszczem, który częścią płaszcza, który okrył nagiego żebraka. Tymczasem święty Marcin był ewangelizatorem. Święty Marcin nie był założycielem, fundatorem szpitali, ale życia monastycznego, zakładał klasztory i dbał o życie duchowe człowieka. I sam wykazywał odwagę ogromnej swojej wiary. Kiedy musiał się przeciwstawić Cezarowi, Juliuszowi Apostacie, którzy go chcieli ośmieszyć i wezwali na pojedynek, a on wtedy nie mieczem walczył, ale krzyżem Chrystusa. I ten krzyż Chrystusa do końca życia mu towarzyszył. Stąd też przede wszystkim podkreślenie tego wymiaru duchowego, tego, gdzie święty Marcin chce nas wewnętrznie rozwijać. Ja bym tutaj przywołał zdanie Ewa Grusza z Pontu, który zresztą w tym samym okresie żyje. Przypomnę, Marcin żyje, rodzi się w 316 roku, umiera w 397 roku. Ewa Grusz z Pontu urodzi się 345, umiera 399. Mnich pontyjski, mistyk, teolog, poeta, pewnie się nie spotkali ze sobą, ale on wypowiedział takie bardzo ważne zdanie. Początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Nie w tym znaczeniu, że my mamy szukać siebie, ale szukać Boga w sobie. Coś takiego. I to myślę, że pokazuje nam nieustannie święty Marcin. To jest ten wymiar duchowy, ale oczywiście jest ten wymiar też przyrodzony. Święty Marcin, który jest nieustannie tym, który daje impuls do tego, aby być człowiekiem miłości, miłosierdzia. Co czynią siostry urszulanki tutaj na terenie parafii? Święty Marcin, który był też bardzo gościnny za czasów księdza Maksymiliana Kamieńskiego, proboszcza XIX-wiecznego, bardzo zasłużony, otworzył drzwi dla Adama Mickiewicza.
Zanim do Adama Mickiewicza dojdziemy, to jeszcze tutaj mamy siostry tutaj i chcę właśnie o tym wymiarze tutaj tej drugiej połówki płaszcza, świętomarcinowego płaszcza, tak? Tak można porównać siostry posługę tutaj w parafii. Świetlica terapeutyczna, jadalnia, jadłodajnia dla bezdomnych. Takie bardzo konkretne posługi w tym wymiarze takim doczesnym, tak? Ale chcę zapytać siostry, siostra Małgorzata Knut i siostra Małgorzata Laskowska są z nami, przypomnę. O waszej posłudze kilka słów, ale chcę zapytać, proszę sióstr, na ile, czy osoby, które tam wy spotykacie, czy one poprzez to, że idą do siostry, otrzymują z ręki siostry zakonnej kawałek chleba, tak? Czy inne formy pomocy otrzymują? Czy to gdzieś w nich się rodzi, nie wiem, pytanie o Pana Boga, albo ktoś pomyśli może, a może zmienię swoje życie? Jak to jest, siostro Małgorzato? Święta Małgorzata Laskowska.
Powiem za głosem księdza proboszcza. Święty Marcin był takim człowiekiem, że w każdym widział, dostrzegał człowieczeństwo, dostrzegał człowieka. I tak samo w naszej jadłodajni, ja pracując z takimi ludźmi właśnie, ja muszę zobaczyć nie przede wszystkim człowieka. Dziecko Boże, bo to są ludzie naprawdę bardzo bogaci duchowo, a bardzo po przejściach. Oni się na ogół otwierają po jakimś tam czasie i mówią o swoim życiu, ale to, co oni przechodzą tak, w takiej codzienności, to jest naprawdę bardzo, no bardzo trudne. I teraz ja tak patrząc na moją pracę właśnie z takimi ludźmi, to po pierwsze wołam do Boga w imieniu tych ludzi, bo po prostu wiem, że modlitwa za nich jest bardzo ważna, ale też do tej modlitwy ich angażuję, więc no nie ma tak, że tylko posiłek. Mamy rekolekcje wielkopostne, adwentowe, w miesiącu październiku modlitwę różańcową, w miesiącu maju litanię lortańską, także no cały czas coś się dzieje. Jeździmy na pielgrzymki, także od tej strony duchowej oni mają to zapewnione, tylko po prostu oni muszą chcieć. I jest taka grupa, która naprawdę chce inaczej żyć. Oni chcą coś tworzyć. Nawet tutaj ileś lat temu w parafii mieliśmy takie przedstawienie uliczne Betlejem. Oni przedstawiali swoje życie. I teraz też przymierzam się do zrobienia jasełek z nimi, tylko no tak czas leci jak woda i nie mogę zdążyć, ale scenariusz jest napisany. Oni już wiedzą, więc no...
Tylko... Jasełka z bezdomnymi, tak?
Tak, tylko właśnie taki teatr z bezdomnymi. Oni bardzo jakoś tak, no, mają te talenty wrodzone, bardzo ładnie śpiewają.
No. Siostra znalazła klucz do ich serc, tak można powiedzieć?
No tak, myślę, że tak, ale to jest też lata pracy.
No właśnie, bo to są ludzie po różnych przejściach, nieraz bez własnej winy, nieraz z własnej winy, to różnie bywa oczywiście. No, nie jest łatwo.
Na początku było bardzo trudno, teraz właśnie. Widzę, że już jest łatwiej, bo oni mnie znają, ja ich znam. Ale no mówię, nie mówię, że to jest taka praca, no piękna, ale warto. Warto dla jednego człowieka, naprawdę. Oni tego potrzebują i jeżeli widzą, że ja im otwieram serce i oni naprawdę mają wsparcie od naszego domu, od naszej wspólnoty, bo siostry są bardzo otwarte. Także no oni też potem po tą pomoc przychodzą. Nie tylko właśnie taką posiłek, tylko po prostu po pomoc duchową. To siostra Małgorzata też może powiedzieć, bo te dzieci, które przychodzą do oratorium, to też potem do nas przychodzą, nie? Tak, my tak współpracujemy właściwie.
Siostra Małgorzato, świetlica terapeutyczna, która jest pod siostry opieką. Na czym polega? Co to za praca jest w tym miejscu?
Ja zaraz powiem kilka słów o świetlicy, o pracy z rodzinami, z dziećmi, z młodzieżą. Też o współpracy, bo świetlice tworzą, nie tworzę ja, tworzą przede wszystkim wychowawcy, pracownicy świetlicy, socjoterapeuci, psycholog, logopeda.
Jak duża to jest grupa, cała ta ekipa?
Cała grupa, cała nasza świetlica. W tej chwili to mamy, zdaje się, 49 osób. Mamy trzy grupy takie 15-osobowe w założeniu. To są grupy terapeutyczne. W małej grupie próbujemy pracować w taki sposób, żeby to chodzenie do świetlicy, spotykanie się codzienne, przede wszystkim kształtowało relacje z innymi, ale przede wszystkim chyba właśnie tak jak wskazuje nazwa naszej świetlicy Metanoia, prowadziła młodzież, dzieci do poznania samych siebie, do szacunku do siebie samego, do tego, do takiego życia, które byłoby pełne satysfakcji. I może to trochę to, dla mnie to zupełnie nie jest dalekie od świętego Marcina. Ja jeszcze wrócę do tego wątku i poznaniu świętego Marcina, a również tutaj w Poznaniu. Ale tutaj myślę trochę o naszej założycielce, matce Urszuli, gdzie ta praca z ubogim to przede wszystkim to, na co nam nasza założycielka zwraca uwagę, to nasz szacunek do człowieka. My musimy budować też, jeżeli ludzie nie kochają samych siebie, jeżeli nie mają takiego szacunku, to w kontakcie z nami oni mają odzyskiwać ten szacunek do samych siebie, mają odzyskiwać swoją wartość, swoją wielkość rozpoznawać.
To też nie jest łatwo kogoś przekonać, że jesteś warty mojej uwagi, czasu. To też musi trwać.
Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj to jest też doświadczenie samych siebie. Ja myślę, że pierwsze, nie można nalać z pustego, jeżeli my sami nie mamy szacunku do siebie samych, nie? To jest pierwsze, to jest taki, jaki ja mam obraz samej siebie, jaki ja mam obraz siebie jako siostry. Czym jest moje powołanie? Jaką ja jestem siostrą? I tutaj nasza matka Urszula, święta Leduchowska, ona zwraca uwagę przede wszystkim na wdzięczność Panu Bogu za dar powołania. My mamy być radosne, bo dostałyśmy ogromny dar i my w życiu zakonnym mamy to rozpoznawać. Ten dar, który właśnie no niezasłużenie, nie wiedząc dlatego, jak to się stało, zostałyśmy obdarowane tym darem powołania. I to jakby rozpoznawać, dokopywać się w sobie takiej autentycznej wdzięczności, autentycznej radości. To nie znaczy, że mamy ciągle i od rana do wieczora uśmiech na ustach, ale ta radość wewnętrzna, ona ma kształtować nasze postawy wobec siebie nawzajem, wobec ubogich, wobec bólu tego świata, wobec tego ubóstwa, z którym ludzie przychodzą, niekoniecznie ubodzy i biedni i bezdomni, ale te osoby, które szukają w kontakcie z nami Pana Boga, to nie jest tak, że tylko takie ubóstwo materialne, nie? To tego my też doświadczamy na co dzień.
I ma się to takie sytuacje, że ktoś mówi: siostro, dzięki siostrze, czy dzięki waszej świetlicy uwierzyłem, że życie ma sens, że Pan Bóg istnieje?
Tak, na pewno dużo wdzięczności otrzymujemy i to jest takie potwierdzenie też, że warto podejmować takie trudy, bo czasem one się wydają beznadziejne. Jeżeli ktoś przeżywa prawdziwe ubóstwo materialne, duchowe, to jest ogromne cierpienie. To jest ogromne cierpienie, które jest po prostu. Ja myślę, że to widzimy wszyscy. Że wielu osób wokół nas bardzo cierpi. I jeżeli rodzic zwraca się do nas, do mnie, jako kierownika świetlicy z prośbą o przyjęcie dziecka, to ja też wiem, że szuka pomocy. Jestem wdzięczna, bo już tutaj widzę zaufanie. To jest czasami potrzeba tego, taka ogromna potrzeba ratunku, ale to jest też obdarzenie zaufaniem. Bo my rozmawiamy o dziecku, o jego problemach, ale też rozmawiamy w dyskrecji też o problemie rodziny. Nie? Jak na pewno nasza praca opiera się na współpracy z rodzicami. Rodzic, włączamy go w to, żeby po prostu, ponieważ rodzic jest najważniejszy dla dziecka. To już wiemy. I bez rodzica nie da się wychować. Nie da się dać szczęścia dziecku. Rodzic musi być włączony.
Do ilu rodzin docieracie? Czy ilu rodzin wspieracie?
To się mniej więcej tak myślę od 25 do 30. To jest na tyle, na ile rodziny się zgłaszają do nas. Tak 30 rodzin. To jest właściwie taka liczba, gdzie my o tym mówimy. Tak, to jest taka mniej więcej stała liczba.
Rodzin. Czyli
tak, rodzin.
Ilość
tak,
osób w rodzinie.
Tak.
To też to już mamy.
I to są rodziny również naszych wychowanek. To są też rodziny osób, które nie chodzą, których dzieci nie chodzą często do świetlicy od razu, ale na przykład chodziły kiedyś z jakichś różnych tam względów, zmienili miejsce zamieszkania, nie mogą chodzić, ale w jakiś sposób jesteśmy w kontakcie i pomoc też materialną otrzymują od nas. To dzięki wspólnocie naszej, właśnie sióstr, dzięki też Caritas. Jesteśmy placówką Caritas i to jest ogromne zaplecze i możliwości.
I to dobro dzieje się codziennie, po cichu, bez rozgłosu. Od ilu lat?
Świetlice powstały formalnie w 2000 roku. Wcześniej siostra Małgorzata też zajmowała się, prawda, siostrą?
Pierwsze początki to były takie, że zbierałam właśnie dzieci z tej parafii, z ulicy, z Gancarska, Święty Marcin, bo to były takie dzieci, które biegały po ulicy. Ja się tak troszkę zainteresowałam, co wy? No, bo wie siostra, mama w pracy, tata gdzieś tam, no to słuchajcie, musicie do nas przyjść. Najpierw będzie jakiś posiłek, a potem jakieś lekcje. I tak się zaczęło.
To taka improwizacja serca. Tak.
No, ale potem już tutaj ksiądz proboszcz Grzelak, poprzedni proboszcz, wynajął salki i powstało takie oratorium. I to już potem się zajmowała inna siostra, no bo ja już zajęłam się całkowicie jadłodajnią, więc... Nie byłam w stanie objąć tu i tu, ale takie początki właśnie były, jak sama Grzata mówi, takie dzieci zbieranie no, z ulicy.
Siostra Danuta Pusty, studiując, jej praca magisterska, to było opracowanie programu wychowawczego świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej Oratorium Tęcza. Siostra obroniła pracę w 2002 roku. I bardzo się cieszę z tej pracy, bo ona daje też, ja z niej korzystam. To jest program Świetlice, to są założenia takie, to jest myśl świętej Urszuli zawarta tutaj w programie, ale to są też te no, piękne rzeczy, które siostra, opracowując ten program, właśnie w jaki sposób umieściła je w programie.
Siostro Małgorzato, jeszcze będziemy o tym rozmawiać, bo to jest na pewno każdy z tych tematów, tu jest też kopalnia różnych wątków i osób, i historii ludzkich. Ten płaszcz świętego Marcina jest, nie jedno ma imię, tak można powiedzieć, i jest bardzo, bardzo szeroki, obszerny. I również objął, jak słyszeliśmy, Adama Mickiewicza, ten płaszcz świętego Marcina, bo tutaj był w tej parafii, w tym kościele, tak, patrz na księdza proboszcza, czy jak to, pytam się teraz pana Emiliana Prałata, dyrektora Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, niedaleko od Poznania.
Niedaleko, natomiast z pobytem Mickiewicza w Poznaniu jest dosyć ciekawa sytuacja, bo przypomnijmy kilka faktów. Mickiewicz odwiedził tylko jedno polskie miasto i tym miastem był Poznań. I w późniejszym czasie, już po śmierci Mickiewicza, przypomnijmy, umiera w 1855. W 1859 roku pierwszy na ziemiach polskich pomnik Mickiewicza staje nie w innym mieście poza Poznaniem, ale właśnie w stolicy Wielkopolski.
I tuż obok kościoła świętego Marcina.
Nie bez powodu, nie bez przypadku. Można powiedzieć, że troszeczkę ta pamięć o Mickiewiczu tułała się po Wielkopolsce i szukała takiej bezpiecznej przystani. I okazało się, że ówczesny proboszcz kościoła świętego Marcina, ale i sama parafia stały się tym bezpiecznym miejscem, do którego portem stał się właśnie ten wyjątkowy kościół, teren przy nim się znajdujący i miejsce to stało się destynacją, w której ostatecznie znalazł bezpieczne miejsce pomnik Mickiewicza, który przetrwał, przypomnijmy, do 1939 roku, kiedy został przez Niemców zniszczony. Natomiast jest jeszcze jeden istotny wątek, o którym trzeba absolutnie przypomnieć. W Wielkopolsce, w Poznaniu, Mickiewicz poznaje polską tradycję, polską kulturę. To są elementy, które później będą zawarte w Panu Tadeuszu. O tym trzeba absolutnie pamiętać i przypominać ten wątek. Jeszcze jeden bardzo istotny również element. Kiedy Mickiewicz umiera na obczyźnie w Konstantynopolu, pierwsza msza, która za jego duszę była celebrowana, odbyła się nie gdzie indziej, jak w kościele świętego Marcina w Poznaniu. Dzisiaj jest to tradycja, która za sprawą księdza proboszcza została przywrócona i te msze w rocznicę pierwszej rocznicy 15 stycznia odbywają się z małą przerwą w okresie pandemii, ale myślę, że jest to element, który na stałe wpisał się do mapy, na mapę kulturalną i na mapę duchową Poznania. Więc Mickiewicz, można powiedzieć, w Poznaniu, który chyba jak żadne inne miasto ma wiele elementów, miejsc, pamiątek związanych z wieszczem i nawiązań. Ten kościół świętego Marcina, to miejsce po dawnym pomniku, dzisiaj czekające też pewnie na dalsze swoje rozdziały, jest niezwykle istotne i pokazuje, jak ta pamięć o Mickiewiczu, bardzo popularnym skądinąd w Wielkopolsce, do dnia dzisiejszego jest żywa.
Mówi pan, że był w Poznaniu Mickiewicz. Nie wiem, czy są dokumenty, czy na zasadzie dedukcji możemy domniemywać, że był też tutaj w tym kościele?
To jest wysoce prawdopodobne. Pamiętajmy, że Mickiewicz w Poznaniu był kilka razy i na pewno przy okazji tych pobytów zwiedzał wówczas tak zwane starożytne kościoły, a kościół świętego Marcina należał ewidentnie do jednych z tych najbardziej starożytnych, czyli najbardziej wiekowych. No a też pamiętajmy, wówczas osada Święty Marcin, dzisiaj już funkcjonująca jako ulica i część Poznania, też mogła się poszczycić oczywiście jednym z najważniejszych, z najstarszych kościołów, a pamiętajmy, że Mickiewicz był miłośnikiem przeszłości, a więc i kościół świętego Marcina na pewno na trasie jego peregrynacji się znalazł.
A dlaczego
Śmiełów.
Dlaczego Śmiełów i tam Muzeum Mickiewicza?
A, cudowna historia, cudowne miejsce.
To jest temat na oddzielny program, ale niestety.
Drodzy Państwo, przypomnijmy, Mickiewicz poza Litwą jedyny obszar, jaki znał kulturowo związany z Polską, to była właśnie Wielkopolska. Tutaj przybywa w sierpniu 1831 roku, żeby wziąć udział w powstaniu listopadowym. Decyduje się na przybycie do Śmiłowa, małego majątku należącego do rodziny Gorzeńskich, który znajdował się tylko 7 kilometrów od granicy między zaborem rosyjskim a zaborem pruskim. Ówcześni właściciele Śmiłowa pochodzili z rodziny sędziowskiej, a więc można powiedzieć, że pewien taki płaszcz opiekuńczy nad Mickiewiczem się pojawił. No i nasz wieszcz chciał przedostać się na drugą stronę zaboru, wziąć udział w powstaniu. Wiemy, że tam ostatecznie dotarł, ale no, można powiedzieć rozczarowany sytuacją na froncie walk zdecydował się wrócić do Śmiłowa, w którym spędził 3 tygodnie, a w całej Wielkopolsce spędził 7 miesięcy. 7 miesięcy, które w gruncie rzeczy naznaczone były okresem depresji i w pewnym momencie wręcz myśli samobójczych, które Mickiewicz miał. Natomiast koniec końców, kiedy wyjeżdża wiosną 1832 roku do Paryża, niespełna 2 lata później, ukazuje się Pan Tadeusz. I to pokazuje, jak ten skądinąd tragiczny okres związany z upadkiem powstania, o którym dowiaduje się w Wielkopolsce, jak wiele dobrego ten okres wniósł do spuścizny, do wrażliwości Mickiewicza, no bo te kilkanaście miesięcy po wyjeździe z Wielkopolski zaowocowało naszą epopeją narodową, no i odwzorowaniem tej wspaniałej, wyjątkowej historii i wydarzeń związanych ze złotym okresem Rzeczpospolitej. A dlaczego Śmiełów? Ano raz z racji tego, że był tam Mickiewicz, owe 3 tygodnie spędził, ale też za sprawą wyjątkowej rodziny. Mianowicie rodziny Hełkowskich, którzy od lat 80. XIX wieku byli właścicielami tego majątku do II wojny światowej. I to właśnie rodzina Hełkowskich, zdając sobie sprawę z rangi, znaczenia osoby Mickiewicza i wyjątkowości jego pobytu w Wielkopolsce, dołożyła wszelkich starań, aby, można powiedzieć, zrodził się kult Mickiewicza jako ważnego bohatera narodowego, ale co istotne, ten kult miał się zrodzić i być kontynuowany przede wszystkim w Wielkopolsce. Zasługi rodziny Hełkowskiej, zwłaszcza Marii Hełkowskiej, no doprowadziły koniec końców do tego, że chociażby w 1918 roku do Śmiłowa na Wigilię Bożego Narodzenia przyjeżdża córka Adama Mickiewicza, Maria Gorecka, która przez pewien czas była rezydentką Śmiłowa, a sława miejsca, w którym Mickiewicz był, przebywał, tworzył, była tak wielka, że z czasem zaczęto organizować letniska. Maria Hełkowska zarządzała majątkiem w trudnym okresie również wielkiego kryzysu ekonomicznego i gospodarczego i można powiedzieć potrafiła też wykorzystać osobę Mickiewicza jako pewien wabik, byśmy powiedzieli, element promocyjny, marketingu kulturowego, który ściągał do Śmiłowa wielu wybitnych, znanych autorów. Wspomnę tylko, w przyszłym roku będziemy obchodzić 125. rocznicę wizyty w Śmiłowie Sienkiewicza, który przyjechał tam ze względu na Mickiewicza, 100. rocznica wizyty Paderewskiego, a z bardziej znaczących gości jeszcze warto wspomnieć Wojciecha Kossaka czy generała Hallera. A więc niewielka miejscowość, wspaniała wizyta Mickiewicza, wielka historia i nierozerwalny związek ze świętym Marcinem. Tutaj jeszcze mam jeden wątek świętomarciński, około poznański, bowiem proszę Państwa, od Poznania jakieś 40 kilometrów niewielka parafia Gryżyna, dzisiaj pod wezwaniem świętej Barbary, ale w obrębie tej parafii do dnia dzisiejszego znajdują się ruiny kościoła świętego Marcina, prawdopodobnie z drugiej połowy XII-XIII wieku, może początku, założony prawdopodobnie przez benedyktynów z Lubinia. No i ruiny tego kościoła również widział Mickiewicz, który w tych okolicach także przebywał. Także ten święty Marcin, można powiedzieć, tak troszeczkę niczym cień przy Mickiewiczu się pojawiał i w trakcie jego peregrynacji za żywota po Wielkopolsce i w późniejszym czasie, kiedy msze były sprawowane za Mickiewicza i kiedy też teren przykościelny stał się miejscem, gdzie ten pomnik mógł znaleźć swoje bezpieczne miejsce.
Pierwszy pomnik w Polsce, na ziemiach polskich.
Pierwszy.
Tak tu mówił pan Emilian o tym pobycie Mickiewicza w Śmiełowie, że ten dworek, przed który zajechał młody panek i ta dzięcielina i tak dalej, która tam jest opisana w panu Tadeuszu, że to nie Litwa, ale Wielkopolska, wydaje się.
Zdecydowanie tak. Tutaj...
Oj,
nie oj, wiem, trzeba. Trzeba, musimy bronić tutaj.
Użymy pewne.
Ale warto przypominać, bo drodzy Państwo, między Śmiałowem a Żarkowem mała miejscowość Brzustków. W latach 50. zeszłego wieku rozebrano karczmę Jankielówkę, która stała 2 kilometry od Śmiałowa. Przypadek? Nie sądzę, a karczma w momencie rozebrania miała około 100 lat, więc Mickiewicz na pewno znał ten budynek. W pałacu w Śmiałowie pracowała kawiarka, pani Ciastowska. Przypomnijmy opis parzenia kawy z pana Tadeusza. Niedaleko Śmiałowa Dębno nad Wartą, wspaniałe polowanie, w którym udział bierze Mickiewicz. No i jak polowanie, to i koncert, wiadomo czyj. A dodajmy jeszcze kilka elementów. Gdybyśmy spojrzeli dzisiaj z pałacu w Śmiałowie przez jedno z okien na krajobraz otaczający Szwajcarię Żerkowsko-Czeszewską, to zobaczymy zielone pagórki, a w sierpniu ozłocone pszenicą również pola, a w oddali również na pagórku stoi kościół, a poniżej niego dwór we brzozowym gaju. Także jest wiele elementów, które w Wielkopolsce są z Mickiewiczem związane.
Ręce głową, a Litwa jakoś w Wielkopolsce.
Oj, musimy, znaczy Litwa z jednej strony, ale faktycznie w Wielkopolsce Mickiewicz poznaje kulturę. Tą tradycję, pamiętajmy cały opis arcyserwisu, który w panu Tadeuszu się znajduje. I o jednej rzeczy muszę też absolutnie powiedzieć, bo jest warto odnotować.
Zakończymy ten wątek mickiewiczowski na razie.
Tak. Kopaszewo, niedaleko Kościana, mała miejscowość. W rękopisie pana Tadeusza, który dzisiaj znajduje się w Ossolineum we Wrocławiu, są dwie strony dopisane przez Mickiewicza, w których jest opis książki kucharskiej z Kopaszewa, którą to książkę pokazała mu pani Skurzewska. Jakbyśmy prześledzili nazwiska osób, które tam się pojawiają, to odnajdziemy właścicieli ziemiańskich poszczególnych majątków w okolicy. To pokazuje, że Mickiewicz fizycznie poznał te osoby i je fizycznie z imienia, z nazwiska przemycił, tak jak i chociażby tą książkę kucharską z Kopaszewa. Ona do wersji drukowanej nie weszła, ale ostatecznie w rękopisie się zachowała. W związku z czym to też jest świadectwo wielkopolskości pana Tadeusza.
O Jankielu i kawiarce nie wspominając.
Dokładnie tak.
Drodzy Państwo, nie o Mickiewiczu mówimy, ale o świętym Marcinie, który przygarnął też świętego Adama Mickiewicza, nie świętego. Tutaj pierwszy pomnik jego był obok kościoła świętego Marcina, postawiony na ziemiach polskich, a jak ufamy, że też bywał, modlił się też w tej świątyni Adam Mickiewicz. Drodzy Państwo, pora na Państwa udział w naszych rozmowach, na Państwa telefony, refleksje, do powiedzenia. Święty Marcin w naszym Poznaniu, tak brzmi temat naszych rozmów. W naszym Poznaniu, w naszym mieście Poznaniu i w naszym Poznaniu w wymiarze tym duchowym, w poznaniu siebie, Boga, sensu życia. Święty Marcin, który był znany jest z tego gestu ogarnięcia płaszczem bezdomnego, podzielenia się swoim płaszczem żołnierskim. Ale też, jak mówi ksiądz proboszcz, to był ewangelizator, to nie był działacz społeczny, socjalny, tylko był ewangelizator, zakonnik, biskup wreszcie, a więc ten wymiar duchowy u świętego Marcina jest czymś pierwszorzędnym, tak trzeba powiedzieć. Tyle gwoli wstępu, drodzy Państwo, podaję nasze telefony, proszę dzwońcie. Linie są do Państwa dyspozycji, a numery są następujące, inne niż zazwyczaj, ponieważ, przypomnę, jesteśmy w Poznaniu dzisiaj w pielgrzymce Radia Maryja po Ziemi Ojczystej. Oto te numery 693 112 255 693 112 255 to pierwszy numer i drugi numer telefonu 693 112 200. 693 112 200, a więc numery niemal identyczne, nie tylko końcówka jest nieco inna. I już oczekujemy na Państwa głosy. Radio Maryja, bardzo proszę, halo.
Ksiądz Czesław Grzelak, można?
Ksiądz Czesław Grzelak, oczywiście, witam.
Prałata.
Witamy księdza prałacie na antenie, już słuchamy uważnie.
Piękne było sformułowanie, że płaszcz świętomarciński niejedno ma imię. Chciałem tutaj nawiązać najpierw do sprawy pomnika, bo jeszcze pewna rzecz została niedopowiedziana, mianowicie... Kiedy była ta pierwsza msza święta, zebrano takie ofiary, że postanowiono właśnie wybudować ten pomnik. Zamówiono figurę w Paryżu. Po pewnym czasie ta figura Mickiewicza przyszła, wyrzeźbiona, ale władze pruskie w żaden sposób nie chciały zgodzić się na postawienie pomnika na jakimkolwiek terenie w mieście. I wtedy proboszcz świętomarciński z terenu kościelnego dał właśnie ten teren dla postawienia pomnika. To tyle odnośnie Mickiewicza. Natomiast chciałbym tu podkreślić inną sprawę, mianowicie płaszcz świętego Marcina ma niejedno imię i nie tylko dotyczy ubioru i nie tylko dotyczy żywności, ale chciałbym tu wspomnieć parafiankę świętomarcińską, błogosławioną Marię Karłowską, która swego czasu przyszła do pracowni swojej siostry na ulicy Podgórnej i tam została prostytutki. To tak wzburzyło ją i jakoś poruszyło, że właśnie tym problemem postanowiła się zająć i w późniejszym czasie założyła zgromadzenie sióstr, pasterek przy ulicy Obornickiej, które to zgromadzenie do dzisiaj istnieje. No i właśnie to jest też ta caritas, pomoc ludziom nie tylko w materialnych potrzebach, ale także w tych duchowych potrzebach. I trzecią sprawę, którą chciałem tu poruszyć, to w parafii świętego Marcina działała wspaniała siostra Gabriela Tobolska. Osoba, która naprawdę realizowała w parafii postawę świętomarcińską. Starsi parafanie dobrze ją pamiętają. Umarła około 30 lat temu. Nazwana była w parafii parafialną siostrą Teresą z Kalkuty. Tak? Ona pięknie działa, odwiedzała chorych. I wielu ludzi przychodziło do niej ze swoimi problemami. Ona zawsze była dla nich otwarta. Wspaniała, wspaniała osoba. Jest do dzisiaj pewnie ten punkt charytatywny w parafii świętego Marcina imieniem siostry Gabrieli. Tyle. Ksiądz Czesław Grzelak.
Księże Czesławie, bardzo dziękujemy za te dopowiedzenia, bardzo cenne. Słuchaliśmy tutaj uważnie, siostry kiwały głowami i wszyscy też zasłuchaliśmy się. Bóg zapłać, księże, raz jeszcze.
Wszystkich parafian.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, i jeszcze Wanda Błońska tu była ochrzczona w tym kościele, księdze proboszczu, patrzę, też apostołka przecież i Słowa Bożego, ale też i miłosierdzia tego ludzkiego.
Tak, tak, należy to podkreślić z pewnością, że ten kościół przyciągał osoby, które miały taką właśnie charyzmę pochylania się nad ludzką dolą. Ksiądz Czesław, ksiądz prałat, mój czcigodny poprzednik, był łaska wspomnieć siostrę Gabrielę. Księdze Czesławie, my właśnie siedzimy w salce jej imienia. Studio, które wybrali panowie na dzisiejszą audycję, jest właśnie w tej salce. Także dziękujemy za to wspomnienie. Rzeczywiście błogosławiona Maria Karłowska ma swoje wspomnienie przy ulicy Podgórnej 12. Tam jest taka tablica, która właśnie upamiętnia jej bytność tam ze słowami biblijnymi, że stamtąd wyszła szukać pogubionych ludzi i dbała o ich zbawienie.
Odbieramy kolejny telefon. Oj, ktoś nam się rozłączył. Drodzy Państwo, zapraszamy więc, już dzwonią telefony, odbieram więc. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Można do audycji?
Tak, już Panią witamy na antenie. Panie imię?
A, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witam Pani Beata.
Ja telefonuję, chociaż jestem poznanianką, muszę się pochwalić, telefonuję tylko z komplementem. Chciałabym zwrócić uwagę na przepiękne śpiewanie podczas tego spotkania, zarówno z Holi przed mszą świętą, jak i chóru podczas mszy świętej. I chciałabym zarekomendować osobom, które nie mogły oglądać transmisji, żeby koniecznie odsłuchały ze strony Radia Maryja, bo coś pięknego. I polecam szczególnie pani Marii z Warszawy, która śpiewała w chórze, no i w ogóle wszystkim. Coś wspaniałego, więc wielkie komplementy i szczęść Boże. Z Bogiem.
Z Bogiem, pani Beato, dziękujemy, że poznaniańcy też z daleka, a też nas słuchają tutaj. Dzisiaj z Poznania właśnie, drodzy Państwo, jesteśmy. Bóg zapłaci pani Beato. Poznań. Numery telefonów 693 112 255 i drugi 693 112 200. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy na antenie.
Witam serdecznie, Antoni z Poznania. Powiem szczerze, że już tyle lat, to już jest ponad 60 lat mieszkam w Poznaniu. Czuję się jako rodowity Poznaniak, ale nigdy nie słyszałem, ile ciekawych rzeczy dzieje się w parafii świętego Marcina. znam szanownego proboszcza. Wiem, że to jest wielki, święty człowiek, który no, znalazł się w odpowiednim miejscu. Ale ja sobie pozwolę jeszcze powiedzieć parę słów o obecności pana Emiliana. Z tego względu, że pana Emiliana znam z różnych spotkań i on zawsze bardzo ciekawie opowiada o Wielkopolsce. To jest człowiek, który tak przybliża Wielkopolsce każdemu, który się z nim spotkał, że to jest naprawdę rzecz wielka. I ja myślę, że przykładem tego było, że państwo, wszyscy, którzyśmy go słuchali, że przez parę minut opowiadając o Mickiewiczu zawarł, no wyobrażam sobie, że ktoś inny by mógł opowiadać o tym samym przez długi okres czasu. Przez parę minut ojciec go bardzo ładnie wypytywał, przez co było to naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Podziwiam siostry, które tyle pięknych rzeczy tam w tej parafii robią. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. No i życzę szczęść Boże.
Ale czy pan tak był, panie Antoni, czy pan był w Śmiełowie, czy jeszcze nie?
Ale że ja nie tylko byłem, nie wiem tam, czy będzie czas na to, ale to nie w tej audycji. Proszę zapytać pana doktora Emiliana, co on może opowiadać, czy o Turwi, czy o... Ale w ogóle o wielu, wielu, wielu rzeczach on przybliża te miejscowości. Kto z nim się spotkał, wie, o czym mówi, a kto się spotkał księdzem proboszczem, jeszcze dużo więcej wie, jaki to jest człowiek. A z kolei szkoda, że siostry nie poznałem, ale siostry, wszystkiego najlepszego. Szczęść wam Boże.
Kłaniam.
Bóg zapłać.
Panie wsi, panie Antoni, Bóg zapłać. Dobrze, idźmy dalej. Mamy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Czy można?
Tak, witam. Pani Maria, tak?
Maria z Warszawy. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie dlatego, witając wszystkich dostojnych gości w studio i siostry i ojca prowadzącego to spotkanie, i chciałam powiedzieć, że jestem wzruszona, bo to, że pani z Londynu mnie pozdrawiała, to dziękuję. Słuchałam pięknych tych śpiewów, ale w ogóle jestem tak wzruszona tym, że ten Poznań i święty Marcin i ta polskość i to piękny język, którym wszyscy państwo operują, taka kolebka polskości, no przecież niedaleko, prawda, Gwiezno. W każdym razie bardzo dziękuję i chciałam powiedzieć, że wzruszyło mnie bardzo, jak siostry opowiadały o tym, jak uczą odzyskiwać godność człowiekowi, dlatego że ja moim teraz ta opozycja, nie pominam o polityce, mówi, że dosyć już z żeromszczyzną. Dla mnie Żeromski, który jednak był, jakby nie był, że tak powiem, mówiono o sumieniem narodu, przecież doktor Judym, to mówienie, że trzeba tych biednych ludzi zauważać, a teraz to się, no niestety, ta nowoczesność polega na tym, że ci, co nie przynoszą zysku na przykład, no to nie są traktowani z godnością, znaczy z należną godnością każdemu człowiekowi. Także bardzo dziękuję siostrom, że tak pracują nad tym, że ci ludzie odzyskują tę godność i chciałabym, żeby te elity władzy również zrozumiały, że nie wszystko polega na pieniądzach, tylko na tym, że w każdym człowieku jest Chrystus i trzeba uszanować nawet najbiedniejszego. I dziękuję za ten klimat, który ksiądz, no wszyscy księża tworzą dzisiaj i ten piękna msza i piękna homilia. Także jestem tak wzruszona i przepraszam, że tak może mówię takie banały, ale jestem szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć teraz, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu i życzę wszystkiego dobrego. Chciałabym kiedyś pojechać do Poznania i zobaczyć tę piękną parafię, a jeszcze najważniejsze, to nie najważniejsze, ale proszę sobie wyobrazić, że się przyznam, że ja nie wiedziałam o tym, nie wiem, być może już mam sklerozę młodości, może to słyszałam o tym epizodzie bardzo ważnym w życiu Mickiewicza, że właśnie tu się nauczył w pewnym sensie polskości jakiejś takiej i tych obyczajów, które potem wykorzystał panu Tadeuszu. I tak pan pięknie o tym mówił, za to też serdecznie dziękuję. No i wszystkiego najlepszego życzę i piękny wieczór, i piękna msza i teraz piękne spotkanie, tak jakbym była wśród państwa, w towarzystwie państwa wszystkich. Z Panem Bogiem i wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Dziękujemy również bardzo.
Zapraszamy. Zapraszamy do świętego Marcina.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ksiądz proboszcz zaprasza tutaj, kiedy Pani będzie w Poznaniu, Pani Mario, do świętego Marcina od razu. Centrum.
A potem do Śmiłowa.
A więc wrota szeroko otwarte tutaj Poznania. Drodzy Państwo, w Poznaniu jesteśmy, w parafii świętego Marcina i mówimy o świętym Marcinie. Święty Marcin w naszym Poznaniu. Przypomnę numery telefonów, dzisiaj inne niż zazwyczaj, bo na wyjeździe Radio Maryja. Oto te numery 693 112 255 i drugi bardzo podobny, końcówka nieco inna, 693 112 200. Linie są już do Państwa dyspozycji. Oczekujemy na Państwa głosy.
Święte imię Twe jest w sercu mym, więc pragnę wyznać Tobie, że bez Ciebie nie ma mnie, bo Tyś mnie stworzył i do Ciebie należeć chcę. Tyś mój Bóg,
Maria, halo, halo.
Szczęść Boże, ksiądz Jacek z Jawin.
Księże Jacku, witamy na antenie.
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich. Właściwie znajduję się trzy piętra wyżej na poddaszu w tym samym budynku. Niestety studio ma swoje ograniczenia, także nie mogłem tam być z wami, ale cieszę się, że mogę się połączyć. Taka refleksja się rodzi w moim sercu. Właściwie, gdy słucham rozmów niedokończonych, to przypominają się czasy mojego liceum, kiedy Radio Maryja powstawało i bardzo często zasypiałem przy włączonym Radio Maryja i słuchałem rozmów niedokończonych. Potem gdzieś tam w środku nocy przebudzałem się i wyłączałem radioodbiornik, także takie miłe wspomnienia wracają właśnie w tym momencie. A druga taka refleksja, myślę, że ksiądzowo się zgodzi ze mną, że dzisiaj w parafii przeżyliśmy takie święto i panował taki klimat wspólnoty, współpracy, wspomagania się, trochę jakby triduum paschalne, taki klimat modlitwy, klimat bycia razem. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzą Radio Maryja za tę inicjatywę i za to, że przez tyle lat trwacie i podejmujecie to dzieło ewangelizacji. Także serdeczne Bóg zapłać i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
My dziękujemy też za pomoc dzisiaj podczas liturgii w kościele dzisiaj, podczas mszy świętej. Bóg zapłać wielkie za prowadzenie.
Mógł zapłać serdecznie, Jacku.
Księże proboszczu, tu patrzę na księdza proboszcza, który nas tutaj gości. Mam takie pytanie. Ksiądz Antoni Klubczyński, jak ksiądz tutaj został proboszczem w tej parafii świętego Marcina i teraz tutaj posługuje już od lat, to kim dla księdza jest święty Marcin? To znaczy, jak ksiądz odczytuje jego duchowość? Jak nadaje święty Marcin profil tej parafii w księdza rozeznawaniu?
Myślę, że najwięcej chyba mówi ta modlitwa, którą codziennie po każdej mszy świętej odmawiamy, którą dzisiaj wybraliśmy jako takie motto przewodnie. Wasza to odwaga w wierze w naszym Poznaniu. Długo zastanawiałem się, kiedy tu przyszedłem, w jaki sposób świętego Marcina tutaj jeszcze bardziej przybliżyć i w Poznaniu, i tym, którzy do Poznania przyjeżdżają, zwłaszcza kiedy nawiedzają Poznań 11 listopada. I gdzieś tam w sercu moim powstała ta modlitwa, która zostawiła ślad, jest takim wyraźnym śladem i też takim modlitwą, która nieustannie pobudza mnie do tego, aby jeszcze bardziej rozpoznawać tę duchowość świętego Marcina, choć bardzo odległą przecież, a jednak nieustannie działającą. Czasami jest tak, że ci święci z pierwszych wieków chrześcijaństwa, troszeczkę patrzymy na nich posągowo, tacy przykurzeni są, a tu się okazuje, że oni mają bardzo wiele do powiedzenia każdemu z nas osobiście dla naszej drogi duchowej. Dla mnie osobiście jako proboszcza, który jestem tutaj od roku 2017 z pewnością również. I myślę, że to, co tutaj też wybrzmiało bardzo mocno, że święty Marcin pomaga nam postrzegać Chrystusa w drugim człowieku. Tutaj siostry, bardzo często sobie tego Marcin, jego duchowość przywołuje, kiedy jest dzwonek na probostwo i ktoś przychodzi w potrzebie. To mówię, że siostry są na ulicy Taczaka numer 7, ale nigdy nie pozostawiam ich bez takiej przysłowiowej kromki chleba, a jeszcze bardziej, zanim im podam coś, jakąś strawę, to z nimi rozmawiam. Pytam o imię ich, o ich historię krótką. Pamiętam, któregoś razu poszedłem sobie na różaniec alejami marcinkowskimi, gdzie są obsadzone są dębami przy Muzeum Narodowym. Idąc, zatrzymuje mnie mężczyzna, mówi, chciałby koc, bo nie mam koca. Mówi pan co? Dobrze to. To niech pan chwilę poczeka, ponieważ to jest niedaleko od plebanii. Przyniósł mu koc, coś tam jeszcze. I zacząłem z nim rozmawiać. Pamiętam, że miał imię Marek. Pytam go, czy on długo już jest w takiej sytuacji bez domu. Mówi, że nie, stosunkowo niedługo, kilka tygodni. A co się stało? No, coś w domu się porobiło, tam doszło do jakiegoś takiego rodzinnego zgrzytu, małej kłótni. No i gdzieś tam pewnie się jego duma uniosła. Mówi, wie pan, panie Marku, niech pan przemyśli to. Może warto jednak zniżyć głowę, wrócić, pogodzić się, porozmawiać. Jakoś to, a wie pan co, no, może to prawda, może tak trzeba wrócić, nie? Nie wiem, co się z nim stało. Dostał te rzeczy, o które prosił. No, ufam, że święty Marcin znajdzie mu drogę do jego rodzinnego domu, do pojednania.
To był ten płaszcz Marcina, koc.
Tak,
tym
tak,
razem
tak,
tutaj
tak.
Też okrył kogoś potrzebującego. Mamy telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka.
Witamy pani Lucyno.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników spotkania i radiosłuchaczy. Ja chciałabym taką krótką refleksję na temat muzycznego poznania. Ponieważ ja miałam zaszczyt i przyjemność poznać pana profesora Jana Nowowiejskiego, syna Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora, autora muzyki do Roty. Na obchodach stulecia powstania Roty w mojej szkole imienia Marii Konopnickiej i w związku z listopadem, właśnie ze świętym Marcinem, zbliżającym się rocznicą wybuchu powstania listopadowego i wszystkim tym, o czym państwo mówili w związku z tą kulturą wielkopolską i Adamem Mickiewiczem, to chciałam podzielić się również z tym i zapytać jednocześnie pana dyrektora muzeum w Śmiłowie, czy znany jest mu przejazd Chopina, kiedy wyjeżdżał z Polski. Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę jego wyjazdu i ja wychowałam się w miasteczku, przez które Chopin przejeżdżał i zatrzymał się na nocleg i nawet grał na dworze księżny Sanguszkowej w pałacu. I na pamiątkę tego koncertu i tego spotkania 100 lat później właśnie pan profesor Jan Nowowiński opowiadał mi, że również odbywały się koncerty muzyki Chopina także w Poznaniu, bo przecież przejeżdżał, jeśli nawet nie przez sam Poznań, to przez okolice Poznania, wyjeżdżając Chopin za granicę. To tyle i takie pytanie właśnie do pana dyrektora muzeum. Pozdrawiam serdecznie siostry Urszulanki, którym zawdzięczam dobre wychowanie mojej świętej pamięci teściowej, która ukończyła w Poznaniu Wyższą Szkołę Handlową w 1939 roku i w okresie studiów mieszkała u sióstr Urszulanek i zawdzięczała tę formację religijną, intelektualną. Podjęła pracę w sierpniu 1939 roku i tak fajnie opowiadała, że no niestety pracowała krótko, bo wybuch wojny i za pierwszą pensję kupiła sobie piękne róże, które zawsze bardzo lubiła i ulubione serdelki. To taka anegdota. Niech te serdelki tam siostrom służą i rozmnażają się w kuchni dla głodnych, potrzebujących. Bardzo dziękuję za tą posługę. Również miałam przyjemność z kolei w okresie moich studiów na Uniwersytecie Łódzkim mieszkałam w akademiku z wychowanką wśród Urszulanek właśnie z Wielkopolski, po której było widać to dobre kształcenie w szkole średniej, ponieważ znała język francuski i dzięki temu bardzo mi imponowała i od niej nauczyłam się trochę francuskiego, a przede wszystkim poznałam piosenki francuskie, które tak ładnie mi śpiewała. Może mnie słyszy Teresa. To bardzo ją serdecznie pozdrawiam. No gratuluję tego pięknego spotkania. Żałuję, że nie mogłam obejrzeć w telewizji, no bo z przyczyn rodzinnych nie byłam w domu, ale może uda mi się to powtórzyć w nocy. Panią Beatę serdecznie pozdrawiam z Londynu i dziękuję jej za tę reminiscencję muzyczną, to wyczulenie na piękną muzykę. To jeszcze raz kłaniam się rodzinie państwa Nowowiejskich, panu profesorowi Janowi.
I kłaniam się pani Lucyna również. Jeszcze
wszelkiego dobra.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Panie Emilianie, jak to było z tym Chopinem?
Ach, jeżeli Chopin, no to i wiadomo i Mickiewicz i romantycy, bo trzeba pamiętać, że w okresie romantyzmu, zwłaszcza w polskiej tradycji, no możemy mówić o pewnej takiej wspólnej, nie tylko idei, ale wspólnej formacji, wspólnym myśleniu i wspólnym odczuwaniu. Jeżeli mówimy o Chopinie, no to oczywiście ta jego wrażliwość, której symbolem stała się etiuda rewolucyjna chociażby, ona też jest oczywiście odzwierciedleniem tej wielkiej, wspaniałej gwałtowności, która i była w Mickiewiczu, która w inny sposób też była później w Norwidzie. Ale z drugiej też strony trzeba pamiętać, że dla Wielkopolski Chopin również był niezwykle istotny i ważny. Pamiętajmy, że spuścizna po Chopinie, a raczej skala oddziaływania Chopina na Wielkopolskę była podobnego stopnia jak Mickiewicza. Obaj panowie byli niezwykle popularni w naszym regionie. Tutaj zwłaszcza wśród rodziny Radziwiłłów warto wspomnieć, Radziwiłłów Antoniński, gdzie Chopin był niezwykle popularny, no i gdzie twórczość Chopina oczywiście była również niezwykle chętnie wykonywana, a warto jeszcze wspomnieć o jednym elemencie, mianowicie o Marii Szymanowskiej i jej twórczości. Wspaniała pianistka, nieco zapomniana, ale ona ogromny wpływ wywarła na Chopina, jeżeli chodzi o jego twórczość, o jego fascynację też kulturą rodzimą, narodową. No i też oczywiście tutaj te wątki jak najbardziej rodzime, czy wielkopolskie, czy w szerszej skali polskie też jak najbardziej były i są obecne. No i też warto wspomnieć, jeżeli mówimy o Chopinie, o tych naszych wielkich romantykach, chociażby o pewnych pamiątkach, które w Wielkopolsce mamy, a do których obejrzenia bardzo serdecznie państwa zapraszam przy okazji wizyty w zamku w Kurniku, gdzie są i rękopisy i mickiewiczowskie, i chopinowskie. Także drodzy państwo, jeżeli szukamy ciekawostek, tajemnic i namacalnych świadectw tej wielkiej naszej historii romantycznej, to zapraszamy do Wielkopolski.
Drodzy Państwo, wbrew pozorom mówimy o świętym Marcinie, nie o Mickiewiczu. To chcę przypomnieć. MM też tak.
MM. I pierwszy... a propos MM, to jeśli mogę to słowo, to naprzeciw kościoła jest galeria MM. Dlaczego galeria MM? Bo na styku ulic Marcin i Marcinkowski. A ja zawsze mówię, że naprzeciw jest drugie MM. Maryja i Marcin. Maryja związana z grotą Matki Bożej z Lourdes, która ma swoją bardzo ciekawą historię, bo powstała w 1911 roku, a jej założycielem i inspiratorem był ówczesny wikariusz, ksiądz Tadeusz Wierbiński, który odzyskał zdrowie, wzrok. Zachorował na oczy, przecierając się wodą z Lourdes, odzyskał ten wzrok, choroba minęła i jako wotum zainicjował postawienie tej groty, a ta grota odegrała bardzo dużą rolę, zwłaszcza kiedy w roku 1945 okupant zniszczył kościół. To wspominałem, w kościele w 90% kościół był w zgliszczach i wtedy poznaniacy przychodzili tutaj modlić się do tej groty. I do dziś dnia ta grota jest miejscem, w którym zatrzymują się ludzie i przychodzą z różnymi intencjami i sprawami.
I też jest apel odśpiewywany. Jest
apel górski. Jasnogórski o godzinie 21 jest odśpiewany.
Sam dzisiaj słyszałem przed naszym programem,
tak.
Idąc do studia, co tam się dzieje, a tam śpiewają parafianie z duszpasterzami apel jasnogórski przy grocie Matki Bożej obok kościoła. Odbierzmy.
Od roku 1978, jeśli dobrze pamiętam.
Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, pochwalony jest Jezus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Anna z Poznania dzwonię. Właśnie byłam dzisiaj na tej mszy świętej, idąc po drodze, kupiłam dwa rogale marcińskie, przekazałam ekipie z Torunia. Wczoraj poszłam specjalnie do Najświętszej Krwi na Żydowską, do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Krwi Chrystusa i w takie małe buteleczki nalałam wody z cudownego źródła dla ekipy Radia Maryja. Jestem po prostu, szłam z takim olbrzymim smutkiem w sercu, bo nie mogę sobie dać rady ze swoim, z jakimś ego, po prostu, czy w Polsce już nie ma Polaków, że tak kupczą tą Polską w tej chwili. Zawsze chodziłam z wielką radością na te wszystkie msze święte, a teraz, wtedy była jakaś jasna sytuacja, ale teraz nie wiem, co będzie. Martwię się bardzo. Nie szłam też ze swojego rodzinnego domu, bo został mi bardzo podstępny sposób przejęty przez rodzinę Michalaków. Tam siedzie
Pani Anno, proszę wybaczyć, ale proszę nie używać teraz nazwisk, dobrze? I to nie jest też nasz temat rozmów tutaj. Z całym szacunkiem dla pani bólu, rozumiemy. Była pani na przyświętej dzisiaj, pani Anno, wspólnie się modliliśmy też dzisiaj i to jest miejsce, gdzie oddajemy nasze bóle, czynimy to, co możemy, jak też mówi święty Ignacy Loyola. Czyń pracę, jakby wszystko zależało od ciebie, a módl się, jakby wszystko od Pana Boga zależało i tak należy robić i nie tracić nadziei. Święty Marcin, tutaj też parafianie z tej parafii, gdzie jesteśmy, męczennicy, przecież ludzie też, apostołowie, służebnica Boża Wanda Błońska, czy tutaj męczennicy II wojny światowej też żyli w trudnych czasach i tutaj Panu Bogu też w tym kościele oddawali swoje bóle, swoje sprawy. Pani była dzisiaj tutaj w tej świątyni, Pani Anno, tutaj Panu Bogu Pani oddała te swoje sprawy i te narodowe, i te osobiste. Niech Pan Bóg prowadzi, Pani Anno. Dziękuję za ten głos bardzo. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, proszę.
Szczęść Boże, witamy. Kogo witamy?
Słuchacz Radia Maryja ze Staradowa.
A pana imię?
Kazimierz.
Pan Kazimierz?
Tak, też mamy parafię pod wezwaniem świętego Marcina, ale nigdy nie słyszałem tak pięknej homilii z dokładnym opisem o świętym Marcinie. Bardzo dziękuję za to.
No cóż, panie Kazimierzu, warto słuchać Radia Maryja, tyle powiem. I Bóg zapłać.
Też mamy uroczystość w sobotę o świętym Marcinie Ostu.
A jaka to miejscowość, panie Kazimierzu?
Rybko Rabica, Staradowo.
Szkarowa koło Rawicza.
No i pozdrawiam zarazem naszego księdza proboszcza Ryszarda.
Mamy nadzieję, że nas słyszy, albo się...
No. Może nas słyszy. No. Bardzo dziękuję, ładna, piękna msza. I dziękuję księdzu arcybiskupowi za kazanie.
Bóg zapłać, panie Kazimierzu. Cieszymy się, że pan z nami jest. Życzymy pięknego odpustu niebawem.
No tak, w sobotę będzie.
Tak, z Panem Bogiem.
Pozdrawiam całe studio.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Patrzę na pana Bartłomieja Michalaka, tu naszego rozmówcę. Panie Bartłomieju, pan jest urodzony w Poznaniu. Rodowity poznaniak. Kim dla pana jest święty Marcin? Pan wzrastał w tej duchowości świętego Marcina?
Jestem ochrzczony w parafii świętego Marcina. Z parafią świętego Marcina jestem związany praktycznie od urodzenia. I tak mówiąc prawdę, to właśnie parafia świętego Marcina zachęciła mnie do poznania historii, do zainteresowania się historią Poznania, ponieważ kościół świętego Marcina i parafia tak naprawdę w mikroskali przedstawia to, co wydarzyło się Polsce. Kościół był wielokrotnie burzony, doznawał klęsk, ale zawsze powstawał z gruzów. Stał się takim symbolem, że Polska się odradza. Był miejscem, w którym mogliśmy walczyć z germanizacją, mogliśmy się przeciwstawić, bywały tu wielkie osobistości, mówi się, że choćby tutaj pewnie trochę pan dyrektor, bo tutaj o Wickiewiczu, ja powiem, że Słowacki był w naszej parafii tutaj i to jest wręcz praktycznie pewne, tutaj na ulicy Piekary mieszkał, więc z pewnością nieraz nasz kościół widział, tym bardziej, że on był właśnie wówczas w remoncie, podnosił się z gruzów, kryzysów w XVIII wieku i tak, parafia jest dla mnie tutaj ważna, dzięki niej właśnie zainteresowałem się historią i poznałem dzieje miasta.
Czyli ta parafia inspiruje, tak możemy powiedzieć. Ten kościół inspiruje też.
Z pewnością inspiruje. Również jak się zapoznać z sylwetkami proboszczów świętomarcińskich, to widać, ile serca włożyli, ile pracy, ile sił poświęcili temu, żeby ta parafia mogła się rozwijać. Z biegiem czasu ilość parafian wzrastała i wzrastała i każdy proboszcz przykładał wielkich starań do tego, żeby jak najlepiej modernizować kościół, żeby były prowadzone prace remontowe, żeby on sprostał kolejnym czasom.
Jest pan sobie w stanie wyobrazić Poznań bez świętego Marcina?
Nie jestem, ponieważ ta parafia tak naprawdę przez wiele lat była jedną pewnie z największych w Poznaniu, jak nie największym. Sięgała Wildy, Łazarza, Górczyna, a w bardzo dawnych czasach aż do Skurzewa. Tutaj wychowały się pewnie setki tysięcy parafian, bardzo wielkie postacie. Dzięki nim mogliśmy się przeciwstawić choćby germanizacji, jak tutaj mieliśmy postać Hipolita Cegielskiego, który bardzo dużo wpłynął na rozwój Wielkopolski. Wydaje mi się, że Poznań bez parafii świętego Marcina nie byłby taki sam.
A nawet Polska.
Ja dodam tutaj, że Bartek jest stałym felecjonistą w naszym piśmie parafialnym, gazetce Świętomarcińskie Słowo, w którym umieszcza swoje historyczne teksty poświęcone historii parafii, też i miasta Poznania, i tych postaci szczególnych. Dzięki Bartkowi też parafia i jego inicjatywie ma bardzo ładną wystawę historii parafii, która jest na zewnątrz kościoła. Bardzo dziękujemy.
Tak, to
za
prawda.
To zachęcamy i jesteśmy cały czas otwarci na twoje inicjatywy.
Dziękuję księdzu proboszczowi za te miłe słowa. Tutaj ostatnio na przykład napisałem artykuł o księdzu Strejchu. Też bardzo warto zapoznać się z postacią sługi Bożego, księdza Stanisława Strejcha, który zginął w tragicznych okolicznościach i pewnie do dziś jest wspominany przez mieszkańców podpoznańskich miejscowości.
Tak sobie właśnie myślę, drodzy państwo, słuchając pana Bartłomieja, o wkładzie tej parafii w historię w ogóle Polski właśnie. Tutaj jak słyszymy nazwiska Mickiewicz, Słowacki, Hipolit Cegielski, święci, błogosławieni, ludzie ważni właśnie nie tylko dla Poznania, ale znacznie, znacznie szerzej, tak można powiedzieć.
Tutaj dodał księdza Piotra Wawrzyniaka, wielkiego społecznika, który mieszkał tutaj na ulicy Świętego Marcina, idąc do pracy, kiedyś siedziba była tutaj przy Placu Wolności drukarni i księgarni świętego Marcina i z pewnością tutaj wchodził na modlitwę i tutaj odprawiał mszę świętą. Zresztą na pamiątkę jego bytności jest tablica piękna na kościele, właśnie upamiętniająca jego działalność księdza Piotra Wawrzyniaka.
No niesamowita historia tej parafii, którą tutaj wspólnie z parafianami, posługującymi siostrami i kapłanami odkrywamy. Ksiądz proboszcz wspomniał pod koniec mszy świętej, że listopad w Poznaniu to nie jest święto świętego Rogala, ale świętego Marcina. Jak przebić się dzisiaj do człowieka z tym, że nie Rogal był pierwszy, ale święty Marcin? Jak mówi dzisiaj o świętym Marcinie?
Ja myślę, że to są małe kroki, które uświadamiają społeczeństwu i naszym gościom znaczenie tego świętego i tego, co wokół parafii kościoła pod jego wezwaniem się dzieje. Obserwując od kilku lat, zwłaszcza w okresie listopadowym, dniu patrona świętego Marcina, ale nie tylko, ludzie z wielkim zainteresowaniem wchodzą i czytają historię świętego Marcina, poznają tę historię świętego Marcina. Zwłaszcza zauważyłem ostatnimi czasy, miesiącami, kiedy zostały uruchomione drzwi od ulicy świętego Marcina.
Kościół jest cały dzień otwarty, dodajmy.
Kościół jest cały dzień otwarty, że bardzo wielu ludzi wchodzi do kościoła, wielu modli się, wielu zwiedza, także to zainteresowanie tym świętym Marcinem i odwrócenie, nie tyle może odwrócenie od uwagi od rogali świętomarcińskich, ale żeby wraz z tym przysmakiem był też przysmak historii i świadectwa świętego Marcina. Mhm.
Siostra Małgorzata Laskowska, Jadłodania dla bezdomnych, tej siostry królestwo, że tak powiem. Jak smakuje takie pomaganie? Tu ksiądz proboszcz wspomniał o tym kocu, który dał bezdomnemu. Siostra takich kocy pewnie rozdała mnóstwo.
Tak. Nie powiem, że tysiące, ale bardzo dużo. Nie tylko koce, bo i czapki, rękawice, skarpety. Ale tak, wracając do osoby świętego Marcina. Właśnie przyszło mi się tak na mszy taka myśl, jaką święty Marcin musiał mieć wrażliwość, skoro podzielił się swoim płaszczem. Bo nie wiem, na ile współczesny człowiek dzisiaj by przeciął płaszcz czy kurtkę i by dał.
Oddać coś z siebie, ze swojego ubrania.
Tak, właśnie. Bo u nas jest tak, że my się dzielimy z ubogimi i często no, dajemy od siebie, nie tam jakieś zniszczone rzeczy, tylko nowe. Ale mamy taką wrażliwość, ale jak tak się rozmawia z ludźmi, tam ja dużo proszę ludzi o pomoc, o wsparcie właśnie w rzeczach, to mówią, a no wie siostra, no mam, ale tam jakieś no przechodzone, no mogę przynieść. Ja wtedy mówię, nie, mi chodzi o coś nowego, bo ten człowiek no też ma swoją wrażliwość i też by chciał otrzymać coś porządnego.
Też to jest sztuka pomagania, bo żeby pomagać tak, żeby nie upokarzać człowieka, właśnie. Tak? To jest sztuka. Jak to siostra robi? Żeby pomóc tak, żeby ten ktoś poczuł się, że jest ważny, a nie, że ktoś czyści szafę i daje mu to, co mu zbywa, tak? Jak to robić?
No, mówię, dla mnie to jest takie, no, bardzo ważne. Zobaczyć w tym człowieku Pana Boga i po prostu, no, zobaczyć w nim, że, no, to też jest człowiek. Dziecko Boże, nie? Żeby no, nie dawać mu tego, co mi zbywa, tylko po prostu dać mu coś, co mu pomoże, co ucieszy. No teraz na przykład, no ostatnio też ktoś mnie prosił o koc, śpiwór. I dobrze, mówię, mam to, przyjdź, to dam. Naprawdę, no widziałam, jak ten człowiek się cieszy. Łzy mu poleciały, mówi, no siostra mi zawsze coś takiego daje. No jak mam, to daję, jak nie mam... No ogół jest tak, że coś tam zawsze mamy. Nie?
Dzisiaj siostry przyniosły taki płaszcz świętego Marcina.
Z darami,
tak, rzeczy dla ubogiego, dla bezdomnego. I tu jest też taki apel, zbliża się 11 listopada i może ktoś ze słuchaczy chciałby ubrać ubogiego od stóp do głów, nie wiem, kurtkę, może łącznie z bielizną, prawda, i tu siostrom przekażemy i z pewnością ktoś się ucieszy. Wczoraz rozmawiałem ze znajomymi o tym, więc czekam na waszą, jak się mnie słuchają, czekam na waszą odpowiedź. Może się zmobilizują i w tym tygodniu gdzieś tam przygotują taki właśnie płaszcz świętego Marcina.
Może podamy jakieś konkretne możliwości kontaktu, ale to za chwilkę, bo mamy telefon jeszcze. Jeszcze o tym będziemy mówić. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeszcze raz, Lucyna z Płocka. Proszę ojca, proszę wybaczyć, ja tylko króciutko. Ponieważ mąż mój zwrócił mi uwagę, że ja jako ekonomista zostałam zawstydzona przez księdza proboszcza, bo nic nie powiedziałam o księdzu Wawrzyniaku i jego działalności spółdzielczej w budowaniu właśnie podstaw spółdzielczości. I no ale teraz się, że tak powiem, poprawiam i na ręce księdza proboszcza składam no, gratulacje, że taki parafian, także pan Marcinkowski, ale nawet Słowacki, który był pracownikiem banku w Warszawie, kiedy był w Poznaniu, to on był w interesach także finansowo-ekonomicznych, więc taki skromny ukłon w kierunku gospodarności wielkopolskiej, poznańskiej i wkładu w działalność gospodarczą Polski. I jeszcze króciutko, jeśli ojciec pozwoli, to ja bym nie lekceważyła tych smakołyków poznańskich, rogali, bo to również jest świetna promocja. To jest szacunek dla rzemiosła przede wszystkim, które zawsze leżało bardzo na sercu wszystkim działaczom gospodarczym pochodzącym z Wielkopolski, z Poznania. No i mówi się, że na świętego Marcina smakuje gęsina. To także promocja rolnictwa, hodowli i naszej gospodarności. I tego, czym się możemy podzielić, to mamy najlepsze i najciekawsze. I jeszcze króciutka taka dygresja. Byłam kiedyś gościem we Frankfurcie nad Menem w okresie właśnie świętego Marcina i byłam na kolacji w rodzinie ewangelickiej, gdzie no nie zajadało się tak pięknych rogali, ale była bułeczka słodka popijana kakao i byłam bardzo wzruszona właśnie, czułam się tak duchowo zintegrowana właśnie z Zachodem, z Niemcami, z Europą Zachodnią, obchodzeniu pamiątki na święto świętego Marcina, bo oni również bardzo przywiązywali wagę do właśnie do tego święta w formie dzielenia się. Tym była tam kwesta wówczas dla dzieci z Ukrainy, przypominam sobie, i było tam no miałam takie wrażenie, że łączy nas jednak, może wiele nas dzieli z naszymi sąsiadami z Zachodu, ale łączył nas ten duch tych podstaw kultury chrześcijańskiej Europy i świętych, którzy łączyli Europę Środkową, Wschodnią i Zachodnią. Także byłam tam w kościele, gdzie była grota właśnie z Lourdes i jadłodajnia dla biednych, bezdomnych. Byłam świadkiem takiej kolacji, gdzie siedziało dwóch biednych ludzi. Przywitałam się z nimi ciepło i serdecznie, pogratulowałam im gorącego posiłku i byłam w grocie. Tam modliłam się przy Matce Bożej, wzięłam sobie tej wody cudownej i przywiozłam dla ojca mojej właśnie koleżanki, który leżał sparaliżowany, tej wody z groty, która mieściła się tak jak właśnie w kościele świętego Marcina w Poznaniu. I wspólnie pomodliliśmy się, odmówiliśmy Ojcze Nasz. I ja mu tłumaczyłam, że właśnie dla niego przywiozłam tą wodę podałam mu trochę do ust, usmarowałam mu czoło, oczy i to wzruszenie wówczas tak bardzo zapamiętałam i chciałam się z Państwem tym podzielić już jeszcze dodatkowo. Bardzo przepraszam, że jeszcze raz się
dziękuję
narzucam,
bardzo Pani Lucyno. Zapłać.
Tyle przeżyć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich jeszcze raz, szczególnie księdza proboszcza.
Dziękuję bardzo.
I niech nam się święci święto świętego Marcina w naszych sercach.
Zapłać Pani Lucyno. Zapewniamy Panią, że nie lekceważymy smakołyków świętomarcińskich. Jesteśmy jak najdalej od takiej postawy.
Zapłać, Bóg zapłać. Oczywiście, tylko chodzi o to, żeby one nie przysłaniały nam tego najważniejszego.
Tak.
Zresztą taka idea też towarzyszyła pomysłodawcy wspomnianym księdzu proboszczu Janie Lewickim, który zaapelował do parafian, ażeby coś upiekli ci majętniejsi dla biednych i to, co będzie z tych darów, z tych wypieków, to będzie dla biednych. Więc to tak ta ekonomia ma przechodzić, ale oczywiście ta ekonomia ludzka nie może nam przysłonić ekonomii zbawienia.
To było skutkiem tutaj w tym naszym przeżywaniu. No właśnie, to już ta kolejność. Panie Emilianie, dyrektorze Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, też taki ciekawy wątek tutaj Pan nam proponuje, żebyśmy jeszcze na niego zwrócili uwagę. Ikonografia świętego Marcina, tak?
Bardzo proszę. Nie Mickiewicz. Odchodzimy od Mickiewicza, ale proszę Państwa, musimy odejść z kilku względów. Jak sobie myślimy o świętym Marcinie, to jak go sobie wyobrażamy? Ano dwojako. Raz jako żołnierza, raz jako biskupa. I to jest wątek, o którym też myślę trzeba przypomnieć i powiedzieć, bo pamiętajmy, rodzi się święty Marcin na terenie dzisiejszych Węgier historycznie, wówczas granice Cesarstwa Rzymskiego. No, jest żołnierzem. W ikonografii przedstawiany na koniu, w tym wspaniałym płaszczu i o czym siostra powiedziała, podzielenie się płaszczem. Pamiętajmy, że wówczas płaszcz był symbolem statusu społecznego. Żołnierz na koniu to jest ktoś, kto jest ponad przeciętnym śmiertelnikiem, zjadaczem owego chleba. To jest przedstawiciel władzy, wówczas rzymskiej. W ręku dzierży miecz, którym winien wymierzać sprawiedliwość, a którą, no, jak wiemy, też nie zawsze sprawiedliwie tą bronią sobie, co niektórzy żołnierze operowali. I mamy scenę żołnierza na koniu, który rozcina swój płaszcz, odcina połowę swojego statusu społecznego. Oddaje połowę tego swojego statusu temu ubogiemu, którego chce osłonić. Miecz, który staje się symbolem do pewnego stopnia opresji, można byłoby powiedzieć, zostaje przemieniony w miecz sprawiedliwości. To jest jeden element. I mamy, powiedzmy, taką wewnętrzną przemianę Marcina, który z tego żołnierza staje się owym, w przyszłości troszeczkę wybiegając do przodu, biskupem. Miecz zamienia na biskupi pastorał. Symbol władzy i sprawiedliwości na rzecz laski pasterskiej. I rzadziej jest przedstawiany święty Marcin jako biskup, a w każdym razie podejrzewam, że większość słabiej go kojarzy jako biskupa w stroju właśnie pontyfikalnym, a częściej jako żołnierza. Przedstawiciela świata, no w jakiś sposób jeszcze pogańskiego, barbarikum, jako tego rzymskiego legionistę, a tutaj nagle ów biskup. No i w tych dwóch, można powiedzieć, wyobrażeniach mamy odzwierciedlenie pewnej przemiany, która zaszła w świętym Marcinie. Tak troszeczkę na myśl mi przychodzi od razu Szaweł, no i też, który z konia spada i doznaje koniec końców tego pewnego przeistoczenia wewnętrznego. No i w zasadzie jest coś takiego wyjątkowego w tym Marcinie, który z nośnika władzy Rzymu staje się głosicielem tej Ewangelii, którą w międzyczasie poznaje i którą dostrzega również i którą manifestuje w tym biednym ubogim.
Tak wchodząc w słowa pana dyrektora, to w rzeźbie świętego Marcina, którą mamy tutaj od roku w kościele, Marcin, który trzyma miecz, ten symbol władzy i panowania, ten miecz kończy się krzyżem. Tutaj mamy na końcu tego miecza jest krzyż, który zapowiada jego właśnie służbę jako chrześcijanina, potem biskupa Chrystusowi.
Ten płaszcz jest jeszcze ciekawy z jednego względu, bo w tradycji chrześcijańskiej mamy chociażby pokrow, czyli płaszcz opiekuńczy Matki Boskiej. Jeden z jej atrybutów, pod którym kiedyś w średniowieczu przedstawiano rozpostarty płaszcz, pod którym chroni się w zasadzie cały żywioł ludzki, byśmy mogli powiedzieć. No i ta połowa owego płaszcza świętego Marcina jest, można powiedzieć, zarezerwowana dla tej połowy najbardziej potrzebującej, którą na co dzień siostry spotykam. I to też jest coś wyjątkowego w tej naszej tradycji i w kulcie świętego Marcina właśnie w polskiej tradycji, bo wydaje mi się, że u nas jest w sposób szczególny ten wątek, ten aspekt właśnie opieki w większym stopniu eksponowany, aniżeli być może gdzieś w innych zakątkach, gdzie Marcin też kultem się cieszy.
Drodzy Państwo, pod ten płaszcz świętego Marcina, pod tą pokrow, jak to mówił pan Emilian, też się kryją, patrzę na siostrę Małgorzatę Knut, teraz kryją się różne dzieci, tak, młodzież potrzebująca jakiegoś wsparcia takiego terapeutycznego. I chcę prosić siostrę właśnie o kilka słów na temat tej waszej pracy. Już troszkę było wstępu takiego. Ale jak to jest, ta wasza pomoc? To jest terapia psychologiczna, to jest jakieś towarzyszenie rodzinom, czy rodzicom, czy dzieciom? Jak to jest?
Socjoterapia to jest uzdrawianie, można tak powiedzieć, przez bycie w grupie. Zwykle jest to mała grupa od 8 do 12 osób, wtedy jest najbardziej optymalna. Praca.
Dzieci, młodzieży czy...
Tak, dzieci, tak. Dzieci. Mówię teraz o dzieciach i młodzieży. Do naszych świetlic uczęszczają dzieci w wieku szkolnym, czyli szkoła podstawowa od 7 lat. I dzieci z klas 1-3 tworzą jedną grupę, właśnie to jest ta jedna piętnastka. W tej chwili mamy ich nawet więcej, ale to jest taka podstawa. Później dzieci z od czwartej do szóstej klasy, grupa następna, grupa wiekowa i to jest też kolejna piętnastka. I następnie już młodzież od siódmej klasy wzwyż, nawet do 18, trochę więcej, jeżeli jeszcze uczęszcza do szkoły. I cały charakter pracy świetlicy nosi w sobie takie znamiona socjoterapii. A więc ma to być takie działania leczące przez grupę, przez spotykanie się razem. Więc terapeutyczne mają być nie tylko same zajęcia, które są stricte socjoterapeutyczne i gdzie panują określone zasady. Zwykle wygląda to, siadajmy tak jak my tutaj w kręgu, zasada słuchania siebie nawzajem, odnoszenia się do usłyszanych treści. I w ten sposób grupa najstarsza uczy się i rozmawiać, i dyskutować, i przyjmować słowa o sobie, opinie. To jest taki charakter tutaj właśnie terapeutyczny. W każdej grupie też modlimy się na koniec dnia, czasami przed posiłkiem, po posiłku młodszych. I nasze działanie takie, prace w świetlicy, to nie jest katecheza, to jest właśnie ta praca socjoterapeutyczna, natomiast w jakiś sposób, dyskretnie dosyć, jest obecny Bóg, jest obecna modlitwa i jest przestrzeń, gdzie możemy rozmawiać o sprawach duchowych, o Panu Bogu, o problemach związanych z wiarą, o trudnościach w wierze, o pytaniach, jakie ma młodzież, ale również dzieci mają takie pytania. Teraz w listopadzie, niedawno obchodziliśmy święto wszystkich świętych, ale też święto zmarłych. Rodzą się takie pytania o śmierć, o niebo, o nadzieję.
I potem te dzieci wracają do domów, do rodzin swoich. Często, nie zawsze oczywiście, ale tak chyba jest często, że te problemy, które mają dzieci z sobą, to jest jakoś pokazują problem, który jest w rodzinie, tak? Chcę zapytać, a co z rodzicami tych dzieci? Czy też jakoś sięgacie do nich też, ich też wspieracie?
Tak jak już mówiłam, dziecko zostaje przyjęte w świetlicę na zajęcia wtedy, o ile wtedy, gdy rodzic zwraca się do nas z taką prośbą. Zwykle to ja przeprowadzam taką rozmowę, trochę wywiad. Właśnie tutaj opowiadamy. Pytam się wprost, jak rodzic widzi swoje dziecko, jakie widzi zalety, jakie widzi mocne strony u dziecka, ale też pytam się, jakie widzi trudności. I bardzo często jest tak, że rodzice widzą w dziecku dużo problemów i cierpią z tego powodu. I czasami bardzo trudno pokazać im pozytywne strony, jakieś pozytywy u dziecka. I tak jest przy pierwszym spotkaniu. Natomiast ten czas, kiedy dziecko chodzi do świetlicy, kiedy my regularnie spotykamy się z rodzicem, kiedy też uczestniczy w warsztatach, co miesiąc mamy takie warsztaty dla rodziców, gdzie przypominane są też umiejętności wychowawcze. Czasami rodzic poznaje te umiejętności. I po jakimś czasie obserwujemy i podsumowujemy to też z rodzicem na rozmowie sytuację, kiedy on potrafi więcej pozytywów nazwać w swoim dziecku pozytywnych stron, jego umiejętności. Czasami po prostu nie widzi. Z tego powodu, że szkoła, w szkole jest dziecko oceniane, sprowadzane czasami do jakiegoś tam, do właśnie do oceny. Tutaj staramy się w naszej pracy, żeby to nigdy, nawet jeżeli są negatywne rzeczy, bo mówimy o tym, oczywiście, że tak, ale mówimy w taki sposób, że te negatywne cechy dziecka, czy negatywne zachowania, czy postawy, one nie wyczerpują całej istoty, całej wiedzy o dziecku, całej jego tajemnicy. W trakcie odkrywamy to po prostu poprzez rozmowy indywidualne z dzieckiem, ale też rozmowy w małych grupach. I jest taka podstawowa zasada, że dzieci od siebie nawzajem czerpią poprzez stwarzanie im możliwości zabawy, jakiejś gry czy uczestniczenia w takich atrakcyjnych rzeczach, wycieczkach, pobytach wakacyjnych, że dzieci nawzajem uczą się od siebie myśleć o sobie inaczej. Nie? To jest takie naprawdę bardzo, myślę, coś, co nam, mi osobiście, ale też myślę wychowawcom, tak daje po prostu, to jest taki wiatr w żagle, że chce się podejmować kolejne sprawy.
Macie kontakt potem z waszymi wychowankami? Czy wiecie, jak się dalej ich losy mniej więcej układają? Czy raczej giną gdzieś potem już, kończą tak z wami pobyt u was?
Mamy różny kontakt, z niektórymi bardzo bliski, z niektórymi mniej. Tak jak już mówiłam, czasami rodzice jeszcze się odzywają tam już po latach jakichś. Czasami wychowankowie tutaj już przyprowadzają małe dzieci i poznajemy rodziny ich i to jest też taka ogromna radość.
Można się pochwalić swoimi pociechami, tak?
Tak. Czasami się zwracają też o pomoc. Czasami o radę. Czasami o pomoc materialną też, bo to jest też bardzo ważne. I ja muszę tutaj stwierdzić też, że jeżeli mówimy o dzieleniu się, o takim właśnie tym płaszczu świętego Marcina, że bardzo często tego doświadczam, że ludzie się dzielą z nami, że ludzie chcą pomóc. Czasami są to rzeczy używane po dziecku malutkim, na przykład dzwonią i pytają się, siostro, mam prawie nowe buciki, takie rzeczy i te rzeczy są w ruchu, nie? Tak, to się przekazujemy sobie, czy wózek, czy właśnie takie, czy spodnie. Dzieci wyrastają, rodzice
wyrasta
się dzielą.
Szybko, rośnie szybko. Tak.
Następne dzieci czekają w kolejce. Także to też, ale są też drastyczne sytuacje bardzo i też jest pomoc taka szczególna. I to jest też takie niesamowite, ten czas pandemii czy ostatnie czasy, też to pokazujemy, że jest naprawdę dużo dobroci. Takiej dużo dobroci.
Tak, więcej jest dobra niż zła.
Zaraz postaram się jeszcze pomóc tej dobroci ludzkiej, żeby podając sobie jakiś kontakt do sióstr, ale odbierzmy telefon jeszcze, bo dzwonią telefony. Zaraz, drodzy Państwo, przypomnę nasze numery telefonów. Ktoś tutaj się nam rozmyślił, nasz radiosłuchacz. Nasze numery telefonów. Dzisiaj w Poznaniu jesteśmy, drodzy Państwo. Święty Marcin w naszym Poznaniu. Tak brzmi temat naszych rozmów. A numery są następujące. 693 112 255 i drugi bardzo podobny. 693 112 200. To są oba telefony do naszego studia wyjazdowego w Poznaniu, w parafii świętego Marcina. I odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy na antenie. Kogo witamy?
Ojcze Witoldzie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich gości w studiu, wszystkich księży. Witacie Mariusza z województwa świętokrzyskiego z Kielc. Muszę Państwu powiedzieć, że dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że macie wspaniałego księdza proboszcza. Bo powiem tak, mieliśmy się okazję spotkać. Miałem okazję być w Poznaniu. I na pomoc, jeśli chodzi o parafię świętego Marcina, na Państwa można liczyć. Są wspaniałe siostry, są osoby, które pomagają, a w ogóle to dzwonię po to, żeby podziękować za mszę świętą, którą obejrzałem w telewizji, bo miałem taką okazję, za homilię i za to, że jesteście. I życzę Wam miłego dyżuru jeszcze do godziny pół do 12. I serdecznie pozdrawiam Mariuszkiem.
Dziękujemy bardzo, Panie Mariuszu, że Pan z nami jest. Miło tak usłyszeć, że tak daleko też sięgają kontakty z Poznaniem. Tutaj mówi Pan Mariusz, że był w Poznaniu, w tej parafii też tutaj. Żeby nie zapomnieć, prosimy o kontakt do Waszego domu, do Waszego... Jak można Was wesprzeć? O to chcę zapytać. Nie wiem, telefon, strona internetowa.
Radzą się, strona internetowa lub przez parafię.
Gdyby ktoś można... chciał okazać pomoc.
Weź Facebook swój, tak, siostro.
Czy ja mogę podać numer telefonu do naszego domu?
Bardzo proszę, do sióstr Urszulanek.
Tak, na ulicę Taczaka 7, 61... 8 53 72 07.
To ja powtórzę: 61 853 72 01 07. Tak, 07. Do sióstr Urszulanek.
Można do nas dzwonić.
I pytać się, jak można pomóc potrzebującym, na przykład w Poznaniu, tak? Odbierzmy.
No, można przynosić żywność długoterminową, na przykład jak ktoś
7.
Ma, tak. Jest, tak. Mhm. Odzież tak samo, ale taką w miarę nową lub no nie zniszczoną w każdym bądź razie. No ale teraz zbliża się Dzień Ubogiego, 19 listopada, więc jakby ktoś na przykład chciał nas wspomóc, to może przynieść czapki, skarpety, rękawice, idzie zima. To się zawsze przydaje. Bo no, ci nasi podopieczni zawsze mają możliwość wyprania, więc...
I po Dniu Ubogiego również można przynieść. Po 19 listopada również przyjmujecie, oczywiście. Drodzy Państwo, siostra Małgorzata, bardzo proszę.
Jesteśmy też na Facebooku. Jadłodajnia sióstr Urszulanek, Poznań, ulica Taczaka. I Oratorium Tęcza, Oratorium Metanoja. Tam można też skontaktować się z nami poprzez... Messenger.
I kontakt jest bardzo łatwy. Odbierzmy telefon. Jeszcze dzwonią telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę o wyłączenie radia, bo nam przeszkadza. Halo?
Mówi Andrzej Chciel.
Witam, panie Andrzeju, kłaniamy się. Już witamy pana na antenie.
No właśnie, z Poznaniem mnie łączą sympatie z dawnych czasów młodości, kiedy między innymi szybowcem lądowałem na lotnisku Łazicza w Poznaniu i zdobywając złotą odznakę przyznaną przez Federację Aeronautic International w Paryżu. Także pamiętam też lot nad Kurnikiem, słynnym zamkiem. A oprócz tego odwiedzałem później po wylądowaniu, mając czas, świątynie poznańskie. Poza tym z Poznaniem związany jestem z profesorem Kiełczewskim, który między innymi odznaczył mnie medalem za działalność astronomiczną. Także to miasto jest bardzo dla mnie życzliwe i po prostu uwielbiam Poznań. Jako uważam, że to jest miasto, poza tym jest miasto głęboko katolickie. Zauważyłem, że ludzie są pobożni, wierzący, odbywają swoje modlitwy w różnych świątyniach. Poza tym bardzo życzliwi dla cudzoziemców, dla ludzi z innych stron, między innymi z Amerykanami byłem też w Poznaniu, odwiedzając ośrodki targów poznańskich też. Także tutaj to te wspomnienia mam bardzo życzliwe i przyjemne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, i ufamy, że wizytując świątynię poznańskie, też pan był w tej kościele, gdzie jesteśmy dzisiaj, u świętego Marcina w centrum Poznania. Drodzy państwo, święty Marcin w naszym Poznaniu, tak brzmi temat naszych rozmów dzisiejszych. Mamy jeszcze, no już tego czasu nie za wiele, 10 minut, może nieco więcej, ale prosimy, jeszcze można brać udział w naszej dyskusji. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Halo, dodzwoniłam się?
Tak, dodzwoniła się pani, witamy na antenie. Pani imię?
Do kościoła świętego Marcina, tak?
Tak, zgadza się. A pani imię?
Moje imię jest Barbara i ja mam 80 lat, ale muszę powiedzieć, że moi rodzice 7 kwietnia 1934 roku brali ślub w kościele świętego Marcina. Ja dzwonię z Ostrowa Wielkopolskiego. Ale mimo, że mama mieszkała w Śrenie, a ojciec mieszkał tutaj, taka miejscowość, wioska Jelitów, to wzięli ślub właśnie w Poznaniu. I potem przed wojną parę lat mieszkali, tylko wojna wszystko przekręciła. A ja urodziłam syna w 73 roku i dostał imię Marcin, ze względu na to, że rodzice brali ślub. Po 60-tych latach byłam w Poznaniu, uczyłam się i często szłam, chociaż mieszkałam na Jeżycach, ale często szłam i zawsze mama mówiła, że przed wojną kościół świętego Marcina wyglądał inaczej, że był trochę zbombardowany w czasie okupacji. Ja teraz miałam się kogo zapytać, ale nie wiem, czy to jest prawda, bo wszystkiego nie słuchałam, bo nie byłam w stanie dzisiaj wszystkiego tutaj słuchać. I proszę powiedzieć, czy rzeczywiście był zbombardowany kościół?
Pani Barbaro, jest na ksiądz proboszcz, zaraz nam tutaj wszystko opowie. Dziękujemy bardzo pani, Barbaro. Prosimy posłuchać.
Ja się cieszę, że się dodzwoniłam. No.
Cieszymy się również i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni do usłyszenia.
Nie, ja już jak były tam o powstaniach, to zawsze staram się zadzwonić. Bo ojciec był powstańcem wielkopolskim i w wojnie bolszewickiej walczył, odznaczony tu i tam, a po wojnie był dyskryminowany za wojnę z bolszewikami. No tak nawiasem powiem tylko.
Takie to nasze polskie dzieje.
No tak, dziejesz. I teraz
trzeba się modlić,
żeby się to nie powtórzyło.
Oby.
Oby. Niedobrze, według mnie.
Pani Barbaro, dajemy głos księdzu proboszczowi.
Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam.
Zapłać,
dziękujemy bardzo. Pani Barbaro, w roku 1934 rzeczywiście kościół wyglądał zupełnie inaczej, był większy, miał nawet 7 ołtarzy i niestety na skutek II wojny światowej pod jej koniec... Rok 1945, styczeń, luty, kościół wraz z wieżą, jeśli pamiętam dobrze, 30-metrową, tą poprawi mnie.
45 metrów.
Nawet 45, Bartek mnie tutaj poprawia. Został zburzony w ponad 90%. Dzisiaj z tamtego kościoła, w czubie kościoła znajduje się kilka takich murów zwłaszcza, a z wystroju kościoła znajduje się taka płaskorzeźba Opatrzność Boża, Bóg Ojciec, który jest nad drzwiami w tej chwili odbudowanego kościoła, ale już w innej formie, neogotyk, nad drzwiami do zakrystii. I rzeczywiście kościół wygląda już w tej chwili nieco inaczej, ale miejsce jest to samo, gdzie był poprzedni ten kościół, gdzie pani rodzice zawierali sakrament małżeństwa.
No, tylko ksiądz proboszcz wspomniał przed programem, że nawet był dylemat, czy ten kościół po tym bombardowaniu w ogóle jest sens odbudowywać, tak?
Tak.
A jednak...
Władze Poznania wówczas zastanawiały się, czy w ogóle ten kościół odbudowywać, ale oczywiście poznaniacy nie wyobrażali sobie miasta bez kościoła świętego Marcina i odbudowali ten kościół. Taka może ciekawostka, kościół poprzedni miał kryptę. Ta krypta na skutek bombardowań w 1945 roku została zasypana gruzami i tam jest między innymi grobowiec wspominanego już dzisiaj proboszcza, księdza Maksymiliana Kamieńskiego, który w czasie zaborów bardzo, bardzo bronił tego kościoła przed Prusakami. No, można powiedzieć, że był prześladowany przez nich i dzięki niemu ten kościół był uratowany. On go odbudowywał i to jest ten kapłan, ksiądz Kamieński, który udostępnił teren przy kościele na pomnik Adama Mickiewicza. I tu był, za jego czasu była też pierwsza msza święta żałobna za naszego wieszcza pod przewodnictwem ówczesnego prymasa Polski, arcybiskupa Leona Przyłuskiego.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Małgorzata.
Pani Małgorzato, witamy już panią na antenie i słuchamy. Bardzo
szczęść
proszę.
Szczęść Boże. Mam 93 lata. W 1947 roku w gimnazjum nauczyłam się wierszyka o świętym Marcinie, ale po francusku. Jedną zwrotkę mogę...
Bardzo prosimy, pani Małgorzato, może być po francusku również.
Tak. Un jour, qu'il se bouchait sur un chemin de Gaulle, Saint-Martin vit un vieux, presque nu. Par pitié, il ôta le manteau que couvrait ses épaules et pour le malheureux, il coupa, en coupa la moitié. Novembre glacé et tout. Et la bise était dure. Mais dès qu'à ce vieillard, il fait ce cadeau, Saint-Martin, étonné, sentait moins la froidure.
Pani Małgorzato, Saint-Martin rozumiemy, a prosimy o tłumaczenie całej reszty.
Proszę?
Czy może pani nam przetłumaczyć króciutko, o co chodzi w tym wierszu?
Tak, oczywiście. Tak. Pewnego dnia, kiedy jechał na koniu, święty Marcin zauważył starego człowieka prawie nagiego. Więc przez litość zsiadł z konia i przez litość przeciął swój płaszcz na połowę i dał temu biedakowi. Był to listopad i było bardzo zimno. I śnieg, i lód, ale pomimo, że było bardzo zimno, on już wcale nie czuł żadnego zimna, ten święty Marcin.
Piękny wiersz, pani Małgorzato. Bardzo dziękujemy za to podzielenie się. No też Francja jest może nie ojczyzną świętego Marcina, ale tam terenem, gdzie żył, gdzie jest kojarzony święty Marcin, Stur przecież, tak? Czyli inne te tereny właśnie francuskie. Mamy jeszcze kilka minut, obierzmy więc kolejny telefon jeszcze. Bardzo proszę, Radio Maryja.
No szczęść Boże. Zabrać głos.
Świetnie, prosimy o wyłączenie radia.
Tak, właśnie wyłączyłam.
Kogo witamy? Pani imię?
Mogą być Elżbieta właśnie z tej parafii.
Pani Elżbieto, już pani jest na antenie, prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć właśnie, zainspirowało mnie właśnie słowo księdza Czesława Grzelaka, który wspomniał siostrę Gabrielę. Ja właśnie przejęłam po niej częściowo tak właśnie tę działalność siostry Gabrieli. Ona była dla mnie takim wzorem życia świętego w zasadzie. Co uczyła mnie od podstaw różnych rzeczy i prowadziła do Pana Boga, właściwie bym mogła powiedzieć. I ona kiedyś, właśnie taki podam przykład, ponieważ nieraz zamknęła się z biednymi w swoim, tam właśnie, tam gdzie teraz odbywa się właśnie rozmowa, tam było pomieszczenie, gdzie siostra Gabriela urzędowała, była pielęgniarką, więc przychodzili też i do zaszczyków, robiła zaszczyki, ale przychodzili właśnie bezdomni, biedni ludzie i pewnego dnia ja przychodzę i chcę wejść, no zamknięte, nie mogę, muszę i czekam. I po pewnym czasie wychodzi taki bardzo obrośnięty człowiek, taki biedny, ledwo ubrany taki. No i odchodzi. On tam jeszcze się stara wiele, z nim tam coś zamieniała słowo. I jak już odszedł, to mówi do mnie, ja byłam młodą dziewczyną, bo ja właściwie kontakt ze siostrami miałam od dziecka. I ona do mnie mówi, a wiesz, kto to był? Ja mówię, no człowiek, no po prostu starszy człowiek i tego. Mówi, nie, mówi, powinnaś zobaczyć w nim Pana Jezusa. I to było dla mnie taka inspiracja rzeczywiście do tego, że ja od tego czasu inaczej spoglądałam po prostu na ludzi biednych, bezdomnych, nie tak jak dotychczas, a byłam młodą dziewczyną i to we mnie tak pozostało. Ja i przejęłam potem, bo siostra Gabriela zmarła, odeszła do Pana, niemal do ostatnich chwil miałam z nią kontakt i przejęłam tą funkcję. I tak przychodzili do nas ludzie, myśmy obdarzali właściwie w większości właśnie odzieżą, ale nie tylko. I tam przychodzili ludzie, którzy właśnie potrzebowali takiego wsparcia duchowego, rozmowy. No właśnie tego nauczyła mnie też siostra, żeby po prostu rozmawiać z nimi, a nie odtrącać. Nie? I nieraz usłyszeliśmy od nich słowo, odchodzili i mówi, chociaż nie dostali tego, co potrzebowali, bo nie zawsze mieliśmy, bo myśmy wydawali odzież, którą ludzie przynosili. No, a wiadomo, nie zawsze były to rzeczy takie, które można było podać, więc myśmy przebierali to i dawaliśmy tylko rzeczy, które naprawdę były do użytku. No i jestem zgłoszona, że mogę, że się do, w ogóle do, więc że się dodzwoniłam. No i oni po prostu odchodząc od nas, to mówi, no u pań to przynajmniej można porozmawiać, bo my po prostu, tak jak tu już siostra też wspomniała, że rozmowa z nimi właśnie też im to dużo pomaga. I myśmy z nimi rozmawiali, myśmy właśnie się pytali, co się stało, dlaczego oni trafili na ulicę. No jeszcze w tej chwili jest więcej tych ośrodków, gdzie mogą się zatrzymać. Wtedy jeszcze jak myśmy tą działalność prowadzili, to nie było tyle tych ośrodków. Oni tak po klatkach schodowych się tułali. Ale po prostu właśnie to było dla nas bardzo ważne, jak oni odchodząc z uśmiechem na twarzy do nas powiedzieli, że u pań to można było porozmawiać. Nie? To było dla nas bardzo ważne. Właśnie ta rozmowa nieraz jest bardziej potrzebna im, aniżeli to wsparcie właśnie jakieś takie odzieżą czy czymkolwiek innym.
Pani Elżbieto, dziękujemy bardzo.
Potrzebują tej miłości po prostu.
Pani Elżbieto, Piękne świadectwo, naprawdę. I z bólem serca wchodzę Pani w słowo, ponieważ patrzę na zegarek. Krótko mówiąc, Pani Elżbieto, dziękujemy, że Pani tutaj to nam też się podzieliła z nami tym doświadczeniem. I tu nam wraca raz po raz postać siostry Gabrieli. Tutaj też taka postać ważna dla tej parafii, dla miasta, chyba tak można powiedzieć.
Ja nie poznałem siostry Gabrieli, tylko właśnie z opowiadań i rzeczywiście siostra Gabriela Szarytka, a więc siostra Miłosierdzia Bożego Świętego Wincentego Paulo, ona, jeśli dobrze pamiętam, pracowała w parafii chyba około 30 lat i ona tutaj była w zakrystii i też przyjmowała chorych, opiekowała się chorymi, chodziła po domach chorych i wielu starszych ludzi wspomina ją rzeczywiście jako bardzo szlachetną i dobrą kobietę, taką, która wyszukiwała tych, którzy potrzebowali pomocy.
Drodzy Państwo, to są rozmowy niedokończone. Pora kończyć, a tematów jeszcze wiele i tutaj raz po raz nam różne takie wątki pojawiały się, które byłyby tematem na oddzielną audycję. No ale cóż, mamy tyle czasu, ile mamy. To są rozmowy niedokończone, nie tylko z nazwy, ale tak faktycznie jest. Próbujemy, drodzy Państwo, króciutko podsumować nasze rozmowy i chcę zapytać tutaj obecnych w studio naszych rozmówców, każdego z nich. Takie pytanie chcę zadać każdemu tutaj, drodzy z Was. Kim dla Ciebie dzisiaj w Twoim życiu i powołaniu jest święty Marcin? Ksiądz proboszcz. Albo na końcu może ksiądz proboszcz, niech podsumuje. Dobrze, może tutaj, nie wiem, pan Bartłomiej może, panie Bartłomieju, najmłodszy nasz rozmówca.
Święty Marcin jest dla mnie inspiracją, wskazaniem do dalszego działania, wskazuje jak należy postępować.
Siostra Małgorzata Knut.
Piękna twarz Kościoła, z najpiękniejszych takich twarzy Kościoła i też droga do tego, jak spotkać się z Chrystusem żywym.
Dziękuję. Siostra Małgorzata Laskowska.
Tak podobnie jak moja współsiostra. No, święty Marcin jest dla mnie autorytetem. Ja go niedawno odkryłam, ale ja od niego się uczę takiej postawy właśnie wrażliwości na drugiego człowieka.
Choć to tak dawno żył, tak, cały czas inspiruje.
Tak. Mhm. Znaczy żył w tamtych czasach, a jest dla mnie takim człowiekiem, który jak gdyby w czasach współczesnych pokazuje mi światło, jak ja mam postępować z moimi ubogimi. To jest dla mnie takie inspirujące, że...
Z moimi ubogimi. Pięknie to brzmi. Pięknie zabrzmiało. Pan Emilian Prałat, pan dyrektor.
I głos, znaczy święty Marcin jako głos tych, o których dzisiaj świat pamiętać często nie chce.
Dziękuję bardzo. I ksiądz proboszcz.
Odwaga wiary świętego Marcina, która jest dla mnie jako kapłana, jako proboszcza tutaj w tym miejscu wyzwaniem i nieustannym zadaniem. Także proszę go, abym był odważny w tej wierze i nie lękał się. Chciałem też przy tym okazji już kończącym się pobytu Radia Maryja i Telewizji Trwam bardzo serdecznie podziękować ojcu Wiesławowi i wszystkim, którzy pracowali. Ojcu Witoldowi, przepraszam, i wszystkim, którzy pracowali dzisiaj z nami od południa właściwie do późnego wieczora. W sposób szczególny kieruję moje pozdrowienie i podziękowanie do ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka, który wiem, że też łączył się z nami na falach radiowych. Bóg zapłać serdecznie ojcu i pozdrawiamy serdecznie od świętego Marcina w Poznaniu. I serdecznie zapraszamy.
I króciutko jeszcze po jednym zdaniu. Kogo pozdrawiamy jeszcze? Tu ksiądz proboszcz pozdrowił już część osób pewnie.
Oczywiście moich drogich parafian serdecznie pozdrawiam Was i też pozdrawiam wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mają swoją więź ze świętym Marcinem w Poznaniu. Zawsze są drzwi otwarte. Ostatnio zostały otwarte kolejne drzwi, więc zapraszam do kościoła. Wszystkich, których znam, serdecznie Was ściskam, pozdrawiam.
Ksiądz proboszcz oczekuje, drzwi otwarte. Pan Emilian, pan dyrektor, kogo pozdrawiamy?
miłośników tego, co nieodkryte i w Wielkopolsce, i poza granicami. Przybywajcie Państwo, bo tych wspaniałych postaci, historii i miejsc jest bez liku i my chcemy wszystkie je Państwu pokazać i te postaci przybliżyć. Przybywajcie, zwiedzajcie, poznawajcie.
Pan Bartłomiej.
Osoby działające w parafii, dzięki którym mogłem zgłębić bliżej historię parafii i zainteresować się tym tematem.
Siostra Małgorzata Knut.
Oczywiście nasze siostry pozdrawiamy ze wspólnoty w Poznaniu, ze zgromadzenia, te, które nas słuchają, ale także naszych dobroczyńców i wolontariuszy.
I siostra Małgorzata Laskowska.
Pozdrawiamy także naszą matkę i całą Radę Generalną, bo myślę, że nas słuchają, bo dzisiaj tam było głośno, od rana Radio Maryja informowało, że będziemy występować, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za wsparcie modlitewne, bo czujemy tą modlitwę. Pozdrawiamy też bliskich i przyjaciół, wszystkich dobroczyńców, wszystkich tych, którzy, no, dzięki którym tutaj jesteśmy.
I ksiądz proboszcz jeszcze?
Jeszcze chciałem zaprosić na mszę świętą odpustową, łatwo zapamiętać, 11 listopada, więc 11 miesiąca o godzinie 11. Msza odpustowa z łaskami odpustowymi, piękna procesja z orkiestrą dętą wokół placu Wiosny Ludów, a po procesji będzie też świętomarcińska kawiarenka z wypiekami naszych parafian.
Parafia Świętego Marcina w Poznaniu, tutaj te uroczystości przed nami, drodzy Państwo, a dzisiaj już za nami uroczystości dzisiejsze. Kończymy naszą transmisję, kończymy jak zwykle kompletą, którą za już kilka chwil rozpoczniemy. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy. Dzisiaj tutaj modlimy się my w studio w Poznaniu.
Wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Alleluja. Przeprośmy Boga za... Podziękujmy najpierw Bogu za miniony dzień i przeprośmy za wszystko to, co było naszym uchybieniem, naszym grzechem. Uczyńmy akt skruchy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy odwrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broni nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiędziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólną modlitwę, za wspólne towarzyszenie nam w rozmowach niedokończonych. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.